siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym z zespołowych z zespołów.
Szósty set.
Czymże byłby podcast Szósty Set bez co najmniej kilkuminutowego opóźnienia na start nagrania? 20:20, 22 kwietnia 2024 roku. Gdzieś tam w tle mecz Trefla Gdańsk z Bogdanką Luk Lublin o miejsce piąte, prawda? No bo to się zaraz będzie rozpoczynało. Natomiast z uwagi też na pędzące playoffy i to, że już jutro rozpoczynają się zmagania o brązowy medal pomiędzy Asseco Resowią Rzeszów a Projektem Warszawa, no to ten poniedziałek właśnie nam dzisiaj bardzo dobrze pasował na to, aby podsumować spektakularne wydarzenia meczów półfinałowych, no i tak zastanowić się nad tym, jakie atuty, jakie asy w rękawie mają jeszcze drużyny, które będą grały o medale. Więc ze studia w Warszawie o tym wszystkim i o pewnie wielu innych rzeczach opowie wam Piotr Złoch.
Ze studia w Rzeszowie postara się coś dopowiedzieć Filip Kurfanty, cześć.
I dzisiaj nie ja byłem ostatni, ja byłem pierwszy dzisiaj gotowy, żeby to padło, ze studia w Warszawie Kuba Lewandowski.
Dokładnie, to nie jest tak, że Kuba Lewandowski jest tutaj stałym elementem spóźnień. Akurat tak jak napisaliśmy na czacie na YouTubie, kurs na księgową drugiego stopnia trwa i właśnie ten kurs spowodował delikatne opóźnienie, ale dzięki temu mamy bardzo komfortowe warunki do tego, żeby porozmawiać o wydarzeniach no właśnie półfinałowych. Najpierw, no bo od półfinałów zaczniemy. Projekt Warszawa przegrywa 0-3 i 1-3 z Aluronem CMC Wartą Zawiercie, no i to Projekt Warszawa spada do rywalizacji o medal brązowy, a w finale, i co jest największym sukcesem Kuba w historii klubu, Aluron CMC Warta Zawiercie, sukces no chyba największy w historii klubu, chociaż można by pewnie debatować, czy ten Puchar Polski już wygrany był też takim sukcesem, ale jeżeli chodzi o Plus Ligę, no to jest to takie świadectwo postępu, pochwała wręcz pozytywizmu takiego siatkarskiego właśnie jurajskich rycerzy.
Oj, pięknie powiedziane. Ja myślę, że ta piosenka, która dominuje na Torwarze, Witajcie w naszej bajce, to może sobie o tym powiedzieć dzisiaj prezes Kryspin Baran i cała społeczność zawierciańska, no bo sezon prawie jak marzenie. Chociaż sezon, który miał pewien moment pewnego nokautu, no bo fantastycznie zaczęło Zawiercie ten sezon, rozgromiony możliwy medalista Ligi Włoskiej Milano, no i wydawało się, że napędzony jest to Zawiercie, wygląda świetnie. Michał Winiarski z dobrym momentum po awansie Niemiec na igrzyska i co się...
Momentum po raz pierwszy.
Pierwszy raz padło, ale tak poważnie to gdzieś trochę ten mecz, dwumecz z Resowią mógł zachwiać? Może pewność siebie Zawiercia, że znowu dobry sezon, super, gramy świetnie, a potem przychodzi porażka z Asseco Resowią w pucharze CEF, który był de facto wczesnym finałem, no ale wyciągnięto wnioski, myślę, że popracowano kapitalnie przed Pucharem Polski, świetne Zawiercie przyjechało, głodne, świadome, gotowe taktycznie, wygrało z Warszawą, wygrało z Jastrzębiem i od tego momentu drużyna weszła na ogromną pewność siebie, no i znalazła kolejnego lidera, no bo tak jak cały sezon bardzo dobrze wygląda Butryn, równo klewno, no to Filip bohaterem chyba ostatnich tygodni jest w końcu nagradzany i teraz już za każdym razem będzie pewnie nagradzany, nawet jak zagra słabiej, Bartek Kwolek.
Butryn gra ogólnie bardzo dobry sezon, ale z różnymi momentami, coraz więcej tego słowa zaczynamy wplatać, nie dosłownie momentum, ale już ty o momentach powiedziałeś, a teraz kolejne momenty. Postaramy się tego unikać, bo za chwilę się zafiksujemy na to jedno słowo. Co do Klewno, też bym powiedział, że miewa różne właśnie fragmenty sezonu, a co do Kwolka, to mam wrażenie, że on się zaczął naradzać w ataku gdzieś od półfinału Pucharu Polski. Wtedy to jeszcze nie był jego najlepszy występ dosłownie w półfinale, ale już w finale bardzo ważna część układanki Tavaresa i w dużej mierze dzięki właśnie jemu udało się ten pierwszy w historii klubu tytuł zdobyć, to znaczy wygrać Puchar Polski. Od tamtej pory z lekkim momentem może zadyszki Kwolek bardzo dobrze prezentuje się w ataku. Natomiast wciąż różnie to bywa z Butrynem i z Klewno, bo nie powiedziałbym, że to były wybitnie udane mecze z Warszawą, teraz Karola Butryna. Klewno też różnie.
Czy będziemy bardzo dużo rozmawiać też o tym drugim półfinale i pewnie więcej słów wypadałoby na ten drugi półfinał poświęcić. Pamiętacie, bo teraz oczywiście lubimy się też posługiwać tymi naszymi stwierdzeniami sprzed tych spotkań i oczywiście zawsze będziemy wybierać te, w których wyszło na nasze. Natomiast zastanawialiśmy się nad tym, jakie argumenty sportowe ma mieć Warszawa na tle właśnie Aluronu Zawiercie. I okazało się, że po prostu tych argumentów chyba w tym półfinale zabrakło, no bo tak znowu, uporządkujmy to chronologicznie. Mecz na Torwarze, niby wydaje się, że dwa sety na przewagi wygrywa Zawiercie, ale jednocześnie też oba te sety, w szczególności pierwszy, to chyba rozpoczął się od takiego bardzo mocnego naciśnięcia na pedał gazu. Zawiercie prowadziło chyba 8-3, 8-3 czy 10-5 też dalej. I zapytaliśmy Andrzeja Wronę po meczu, czy wydaje mu się, że ten wynik, czy też mówię, te wyniki w setach oddają rzeczywistą różnicę pomiędzy dwoma drużynami. I on sam wtedy przyznał już po pierwszym meczu, że nie do końca tak, że ma wrażenie, że jednak ten mecz dużo łatwiejszy wygrany przez Zawiercie. No i też miałem takie poczucie już w tym pierwszym meczu. Gdyby nie tak naprawdę pojedyncze zrywy, pojedyncze serie projektu Warszawa, no to Aluron CMC był po prostu drużyną kompletniejszą, przy czym to nie oznacza, że kompletną, no bo to nie jest tak, że jesteśmy w stanie powiedzieć o wszystkich wygranych tam 5 setach przez Zawiercie, które dały finał, że to była drużyna, w której wszystko non-stop grało od deski do deski.
No właśnie, bo pierwszy mecz to show Bieńka, 19 punktów w 3 setach, to myślę, że jeden z absolutnie rekordowych wyników, 12 bodajże na 16 w ataku, chyba 3 albo 4 asy, więc tak naprawdę prawie samego seta wygrał Mateusz Bieniek i ogromny też impuls to był transferowy, właśnie taki środkowy, który może wygrywać samemu praktycznie sety albo i mecze. I kwestia jest taka, że potem fantastyczne też Pery i Kwolek pozostali, nie mieli takiego impaktu na ten pierwszy mecz, a mimo tego nowy wywieziony kapitalny wynik. No i tak naprawdę zastanawialiśmy się przed rewanżem, co o tej parze mówi więcej. Te dwa w miarę równe sety, tak jak powiedziałeś Piotrek, wyrywane czy z seriami bardzo dobrymi Warszawy i czy ten drugi set przegrany bardzo wysoko do 17, gdzie jednak z drużyny projektu, która w styczniu, lutym grała najlepszą siatkówkę, myślę, że w Polsce, jak nie w Europie, no to wyszło trochę nieporozumień, gdzieś tego z temu blokobrona nie było ponowień, niska skuteczność. No i wydaje się, Filip, że w rewanżu z dużym animusem i wiarą wyszła Warszawa i tej wiary i fantastycznej gry, właśnie tej, do którego nawiązywała przez cały sezon Warszawa, starczyło na jeden set.
Ten wynik w pierwszej partii został zniwelowany w dużej mierze przez serię zagrywek Tilly, bo najpierw te 3 asy z rzędu, później jeszcze w samej końcówce jeszcze kolejnego asa dorzucił, stąd ta różnica punktowa trochę została zmniejszona. Według mnie cały ten dwumecz wyglądał raczej jak przebieg tego drugiego seta, to znaczy wygranego przez Zawiercie bardzo wysoko, aniżeli tego pierwszego, czy nawet tego trzeciego, który tam się zakończył chyba 2 punktami i chyba właśnie między innymi blokiem Gąsiora, a wcześniej zdaje się Szalpu Gwałt zaatakował. Mówiłeś o tej historii sezonu projektu Warszawa, no to pamiętam, jak robiliśmy zapowiedź sezonu chyba i było o tym, że Piotr Graban dość wcześnie dostał komfortowe warunki przygotowania zespołu, no bo wielu graczy było już na sporo czasu przed startem sezonu i już wtedy było niewiele rotacji w składzie, czyli od razu wszystkie ręce na pokład i staramy się maksa wycisnąć z tej drużyny. No i dopóki jeszcze może byli w stanie jakoś fizycznie bardzo dobrze funkcjonować, albo na tej fali początku sezonu płynęli, no to jeszcze mogła i gra imponować. Pewnie wiele osób uważało, że grały obecnie momentami najlepszą siatkówkę w ogóle w Polsce. Tylko właśnie gdzieś jako taki drugi głos był w nas, czy oni będą w stanie to doprowadzić do samego końca sezonu. Albo czy na przykład Piotrowi Grabanowi nie zabraknie trochę na przykład doświadczenia potencjalnie, że trzeba jednak swojego maksa dać na koniec sezonu, a nie wyglądać bardzo dobrze w rundzie zasadniczej. No i według mnie od mniej więcej momentu finału Pucharu Challenge, oni grali w Challenge, zaczęła Warszawa trochę słabnąć i skończyło się tym, że dwie największe działa tej drużyny, czyli Szarpu z Bołądziem, raz jeden, raz drugi po prostu mieli momenty przestoju, co sprawiało, że na tyle dobrych rywali po prostu nie wygrywali spotkań.
Piotrek, zadam pytanie. Kto wyciągnął wtyczkę w marcu w Warszawie?
Pytanie, czy wtyczka została wyciągnięta z Warszawy, czy może do wtyczki zostały podłączone inne drużyny plus ligi? Bo myślę, że to jest pytanie i to jest taki wątek, na który ja osobiście chciałem zwrócić uwagę. mówię, my mamy taką konwersację szóstego seta, jeszcze z rozszerzoną o byłego członka szóstego seta, no i właśnie debatujemy, zastanawiamy się, myślimy, śmiejemy się, że jakby to przelać na książkę, to może nawet niezłe refleksje by z tego były o siatkówce. Natomiast właśnie zastanawialiśmy się nad jedną rzeczą, trochę nawiązując do tego, o czym ty, Filip, powiedziałeś. Projekt miał łatwość przygotowania i w pierwszej rundzie, czy na przełomie pierwszej i drugiej rundy był najlepiej grającą prawdopodobnie, albo powiedzmy jedną z dwóch najlepiej grających drużyn w plus lidze. Lepiej od Zawiercia, myślę, bez wątpienia, na pewno lepiej od Resowi, myślę, że porównywalnie z Jastrzębskim Węglem. Tyle tylko, że sezon to jest jednak droga, którą musisz pokonać, i droga kręta, i droga, w której ty ciągle starasz się korygować swoje problemy z grą. Ciągle starasz się wyciągać wnioski, ciągle starasz się robić indywidualne postępy. Być może było tak, że Projekt Warszawa osiągnął po prostu swój szczyt nieco wcześniej, a inne drużyny, tak jak na przykład Zawiercie od Pucharu Polski odpaliło, Jastrzębski Węgiel odpalił też od początku, ale też wydaje mi się, że ten swój może najlepszy moment miał w okolicach starć z Piaczęcą. A w przypadku Projektu Warszawa może zabrakło gazu, przy czym pytanie też, i to też jest kolejny temat, który wielokrotnie poruszaliśmy też na konwersacji, wydaje mi się, że w trakcie live'a, na ile też Piotr Graban przygotował sobie zmienników. Bo do czego się dowiedzieliśmy? No, nie dowiózł Bartłomiej Bołądź poza pierwszym setem wygranym w Zawierciu. To nie był jego dobry moment. Natomiast czy Piotr Graban budował sobie Linusa Webera przez cały sezon? Nie. Czy Piotr Graban budował sobie Taylora Evrila przez cały sezon? Nie. Czy Piotr Graban budował sobie Igora Grobelnego? Nie. I nagle okazuje się, że zabrakło jakichkolwiek alternatyw i ci zawodnicy z różnych powodów też, częściowo z powodów kontuzji, po prostu nie byli gotowi, żeby dać impuls, a podstawowi gracze Warszawy wyglądali i Szalpuk, i Bołądź. I wydaje mi się, że Tilly może akurat najmniej z tego tercetu, ale na pewno Bołądź i Szalpuk zasługiwali na to, żeby ich zmienić, tyle że zmiennicy po prostu nie mieli w baku.
Czy Tilly może grać dobrze, a to nie przekuje się na dobry wynik projektu, bo tam musi grać dobrze, bo on dzisiaj później, bo oni mieli szansę wygrywać z tymi najlepszymi, a Kuba już oddaje głos.
Na pewno pytanie wtedy jest zawsze takie, kiedy zmieniać, jak idzie w lidze? Czy zgrywasz szóstkę, bo na tym polega siatkówka, żeby zgrywać jednak schematy, czy szukasz zmiany? Bardzo trudne pytanie, na które ciężko odpowiedzieć chyba w trakcie sezonu, kiedy też budujesz sobie jakiś bufor chyba, bo tak też rozmawialiśmy czasem z Stanem Grabanem i wydaje się, że oni się skupiali na tym, kiedy byli na tym przysłowiowym wzgórzu swojej formy. Pamiętasz, Piotrek, byliśmy przed Sylwestrem na meczu z Nysą, no to była kapitalna Warszawa, która zmiażdżyła wtedy Nysę tam w godzinę 20 de facto, w ten piątkowy wieczór, i patrzyłem i wtedy chcieli chyba zbudować sobie bufor punktowy w lidze i udało się to zbudować. W sumie była pozycja wysoka, było to trzecie miejsce przed playoffem, ale właśnie może to jest nasza nauczka dla kilku innych drużyn, myślę, że nie tylko w polskiej lidze, żeby popatrzeć szerzej i rotować, ale pytanie, czy rok temu Anastazji rotował w Perugii, nie? Rotował cały czas Semeniuk, Leon Płotnicki i tak dalej, i to też nie dało rezultatu, więc bardzo wydaje się trudny temat. Na pewno kontuzja Semeniuka mogła mieć wpływ też na system gry, który był jednak wokół niego budowany. Taylor Evril, który go pamiętamy z kapitalnej gry w Olsztynie, miewał niektóre momenty dobre, jak wszedł, myślę, że z Olsztynem przed playoffem, dobry z Lukiem w pierwszym meczu, ale no ta rywalizacja z Zawierciem, już Taylor Evril, no właściwie przyćmiony przez środkowych Zawiercia.
Celowe trochę przyjaskrawienie, ale miałem takie burcie czasem, że Evril tak pasował, czy dosłownie nie pasował, jak tak mam do Zaksy. To jest trochę przesada, no, ale bliżej mi do Takwama niż do, nie wiem, genialnie wpasowanego środkowego do drużyny.
Trzeba byłoby zapytać samego trenera Grabana. Być może będzie okazja jeszcze, Kuba, zrobić to, czy Filip też, bo Filip będziesz na meczu o brąz.
Jeszcze się okaże, ale może będę.
Może będziesz, no ale my z Kubą prawdopodobnie będziemy. Nie wiemy, czy ten mecz będzie jeden czy dwa, ale szykujemy się na to. Być może będzie okazja też o to zapytać. My teoretyzujemy, my gdybamy. Kuba, też słusznie zwróciłeś uwagę, że wiesz, jakby rotował i by nie wyszło, to byśmy powiedzieli, za dużo rotował. jak nie rotował i nie wyszło, to powiemy, za mało rotował. Więc taki komfort też pozycji eksperta. Natomiast moim zdaniem tego impulsu zabrakło. Albo zabrakło impulsu, albo zabrakło właśnie dobrego przygotowania Bołądzia i Szalpuka. No i pytanie na tle właśnie tego dwóch meczu z Zawierciem, co według was było największym problemem projektu Warszawa?
Według mnie atak, to znaczy właśnie to, że Bołądź z Szalpukiem nie mieli takiego powera, żeby przełamywać defensywę Zawiercia i to był największy kłopot, bo nie mam poczucia, że oni za słabo przyjmowali albo że przyjmowali tak, że nie dało się sensownie z tego grać, nie mam poczucia, że nie byli w stanie blokować, jakby powiedziałem trochę niedobre słowo Evrilu, ale mogę pochwalić Andrzeja Wronę, który robił dobrą robotę w bloku, pochwaliłbym Wojtaszka, który generalnie był postacią numer jeden i chociaż był przykrzał życie Butrynowi, więc według mnie już zabrakło po prostu wykorzystania swoich szans w swojej stronie siatki, no bo co z tego, że Wojtaszek wyciągał te piłki niemożliwie nieraz, jak potem dochodziło do atakowania i zabrakło skuteczności.
Myślę, że to plus to też dobrze właśnie Andrzej Wrona w wywiadzie pomeczowym powiedział. Ustawienie Tavares, Kwolek, Bieniek, Butryn. To jest mordercze ustawienie. W sensie czterech gości na zagrywce, którzy mogą regularnie 3-4 zagrywki puścić powyżej 100 kilkunastu na godzinę jeszcze w różne strefy. No to i to też to, co zwrócił uwagę Oskar w wywiadzie na Volley Time. Jeżeli to jest 4 z 6 najlepiej serwujących rok temu w plus lidze gości, to jest potężna, to cytując tutaj, czy media społecznościowe Zawiercia, czy wczoraj Mateusza Święcickiego z Grand Derby, no to jest jak armata z twierdzy Kłodzko. No bo żeby przeciwstawić się takiemu ustawieniu na zagrywce, dobrze zagrywającemu, no to na dzisiaj takiej drużyny nie było. Tak prawdę powiedziawszy, była Resowia, która zagrała świetnie pierwszy mecz na Podpromiu i wykorzystała krótki złoty set, gdzie tych rotacji ci goście mieli może jedną w secie, nie? Na zagrywkę.
Sprawdziłem sobie pierwszy set pierwszego meczu tego w Warszawie i ten początek seta, gdzie się zrobiła ta wysoka przewaga, no to tak, przy 4-1 break z Tavaresem, później przejście, break z Kwolkiem, przejście, break z Bieńkiem i już jest wtedy 8-3. Czyli jakby właśnie jest to ustawienie, gdzie ta trójka idzie po kolei na zagrywkę i każdy z nich dołożył przynajmniej po jednym breaku. Mógłbym cały mecz sobie przeskrolować i zobaczyć, ale już mieszało to. W każdym razie no, na pewno jest to ustawienie mordercze generalnie dla rywali. Tam tak naprawdę masz tylko trochę odpustu przy zniszczole na flocie, a cała reszta jest w stanie serwować naprawdę mocno. Przy czym to nie jest jakby jedyna taka drużyna, bo chociażby o Rosowi będziemy rozmawiać, to mogę mniej więcej podobny schemat zagrywania przytoczyć, ale do tego jeszcze może dojdziemy.
Oczywiście, to tutaj też rywalizacja w siatkówce toczy się właśnie na dwóch osiach, to jak mocno zagrywasz i jak dobrze przyjmuje rywal. Natomiast cały sezon w ogóle projektu Warszawa, to nie był moim zdaniem, to nie była drużyna spod szyldu, wyserwujemy sobie breakpoint. Raczej mimo wszystko. Kevin Tilly te 4 asy zagrał z Zawierciem, ale nie wiem, kiedy on ostatni raz zagrał 4 asy w meczu. Bartłomiej Bołądź dobrze serwujący w tym sezonie, ale jednak ciutkę nieregularny. Szalpuk, któremu chyba brakuje troszeczkę mocy, żeby częściej punktować asowo. Nie taki mocny flot Wrony. Flot Semeniuka raczej poprawiający się w trakcie sezonu, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że wy wskazujecie na atak, a jednak mam poczucie, że coś nie działało, jeżeli chodzi o organizację gry Warszawy. I mam takie poczucie, że na jakimś etapie to się po prostu w tym sezonie rozjechało i to trochę zaprzecza tej tezie, o której ja mówiłem, czyli że być może Warszawa osiągnęła swój prime wcześniej, ale mam takie poczucie, że nawet w tym dwumeczu widzieliśmy poza jednym setem tak naprawdę, jednym setem, czyli w tym pierwszym Zawierciu, w którym projekt fenomenalnie bronił i bronił też bardzo dobrze, trochę szczęśliwie, ale w taki sposób, że udawało się nakręcić kontry. Natomiast Zawiercie okazało się być jeszcze lepsze w tym, czyli ich obrona była jeszcze szczebel wyżej niż Warszawy, im głupie piłki nie wpadały, i byli po prostu lepiej zorganizowani i przygotowywali sobie łatwiejsze sytuacje, więc z tą siłą na wysokiej piłce jest też trochę tak, że to jest pewien mit, że jesteś w stanie w ten sposób funkcjonować i w ten sposób wygrywać mecze. No nie, średnio efektywność na wysokiej piłce to jest tam, nie wiem, 12% w lidze. Więc jeżeli chcesz grać dobrze, to musisz grać jednak z sytuacji łatwiejszych. Na tych łatwiejszych sytuacji projekt w tym półfinale po prostu sobie nie wypracowywał, a robił to w pierwszej rundzie, gdzie właśnie czy wyblokiem, czy obroną właśnie nakręcał sobie kontry, Firlej bardzo szybko te kontry wyprowadzał i to był taki taka maszynka właśnie przypominająca trochę zawiercie, to takie najmocniejsze zawiercie, no ale w takim starciu dwóch drużyn, które trochę bazowały na kontrze, to jednak zawiercie też dzięki może pewnie trochę mocniejszej artylerii na zagrywce byli w stanie ten projekt złamać. Natomiast po prostu lepsza drużyna wygrała z drużyną, która była, no nie wiem, może nie przygotowana do końca optymalnie, ale teraz kolejne pytanie, no to co działa, a co według was nie działa w zawierciu, o Kwolku mówiliście, ale jak na przykład, nie wiem, współpraca Bieńka, o Bieńku mówimy, że jeden dobry mecz, ale jeden słabszy, Kleveno trochę faluje grą, Butryn trochę faluje grą, no to w jakiej formie wy w zasadzie widzicie zawiercie, pomimo tak naprawdę tego zwycięstwa 5-0.
Zawiercie w najlepszej formie dla mnie było na Final Four Pucharu Polski. Nawet te mecze z Nysu pokazują, że oni chyba nie do końca są w swoim szczycie formy, a może to jest już lada chwila. I tak samo też nie miałem poczucia, że oni są najlepiej przygotowani na to granie z Warszawą. Zdarza im się słabo zacząć mecz, ten w zawierciu z Nysą też tak było. Mówiłeś o Bieńku, o pierwszym meczu. Ja mam wrażenie, że on zagrał dobry pierwszy set, a potem dwa dość przeciętne, czyli drugi, trzeci w Warszawie. Nie najlepiej w ogóle w zawierciu. I też mam takie poczucie, że nie zawsze jest w stanie się w pełni rozwinąć w ataku, przez co dość łatwo go wyłapują blokiem. No ale z kolei największe zagrożenie to jest jego zagrywka aktualnie, tak bym powiedział. Dostaje sporo piłek, więc trzeba go pilnować, ale nie jest tak skuteczny jak... nie wiem, nie atakuje po prostu na takiej skuteczności, powiedzmy, nie wiem, powyżej 50% skuteczności, tam efektywności. Generalnie jest dość łatwo go przytrzymać, tak to po prostu wygląda. Z kolejnych kwestii, które nie do końca mi się podobają, Butryn, to jest zawodnik, który sami potrafi robić breaki, a zero asów w dwóch meczu z Warszawą. Klewno bez większych zastrzeżeń, Kwolek bez większych zastrzeżeń, no jest Niszczą, który był MVP Pucharu Polski, a mam wrażenie, że od jakiegoś czasu już nie jest w stanie tak błyszczeć, jak to było wtedy, więc trochę generalnie przygasł i to może być potencjalny problem w finale z Jastrzębiem, ale rozwinę potem, jak będziemy jeszcze rozmawiać o stricte rywalizacji finałowej.
Gratulacje, szkoda, że tego Państwo nie widzieli, przed chwilą 13 miejsce zapewniło sobie GKS Katowice w lidze, taki side note, ale wracając do tego, co jest dzisiaj istotne. Poczucie mam takie, i może sprowadzam i upraszczam, ale że jesteśmy praktycznie na koniec, to jest gdzieś tam porównując do Formuły 1, nie wiem, dwa okrążenia do końca, trzy, jedziesz na jednym baku. Że trochę już na to dolania paliwa nie mam miejsca, bo jedziesz, wracasz, grasz, odpoczywasz jeden dzień, właściwie regenerujesz się, masz dzień ten, w którym się regenerujesz z rodziną, wracasz do treningu dzisiaj pewnie, tak w kontekście obu drużyn pewnie, coś potrenujesz, okej, okay, jutro już właściwie przygotowujesz się do dnia następnego na mecz, więc tak naprawdę nie ma czasu trenować, jedziesz na tym, co pracowałeś w trakcie sezonu. Wydaje mi się, że trochę mniej paliwa jest z baku Karola Butryna i właśnie to zbudził Filip, natomiast on też się umie w czasie meczów i to jest moim zdaniem umiejętność, którą się nauczył dzięki, albo może i nauczył się, po prostu jest uwidoczniona bardzo mocno w zawierciu, że on się umie w czasie meczu budować. To jest moim zdaniem ta kwestia. Jest kapitalny Kwolek i Trevor też się w czasie meczu buduje. To już było na Pucharze Polski, ale to też było w tej rywalizacji z Warszawą, bo go przesadnie w pierwszym meczu nie było, a pojawił się w końcówce trzeciego seta. Trochę ma dobre momentum, mają zmiennicy zawiercia, czyli Łaba i Gąsiar, więc może tym pomóc sobie momentami trener Winiarski. No i po pierwszym meczu powiedział, że działa fantastycznie PR-y, po drugim, że w sumie zagrał najgorszy mecz w sezonie, więc też to zawiercie faluje. I trochę jest taka moja teza teraz, którą będę przez tą audycję starał się promować, że nie da się, żeby wszyscy byli przy tak długim sezonie ligowym, nie kadrowym, w formie. I moim zdaniem dzisiaj jest tak, że trener i rozgrywający widzi, kto ciągnie, a kto nie i musi po prostu tymi koniami bardziej pociągowymi jeździć. I trochę jaskrawieniem tego był rok temu Bartosz Bednosz, ale moim zdaniem do tego sprowadzają się niestety play-offy na najwyższym poziomie. Przez 7 miesięcy ciągłego grania, gdzie tych czasu na trening jest naprawdę niedużo, jeżeli grasz w pucharach, tak po prostu jest, Piotrek, bo to nie jest tak, jak masz kadrę, że masz spałę, za miesiąc na miesiąc spale, medale się wykuwają w spale, tylko tu grasz po prostu to 3 dni i czasu na trening właściwie jako kadrowicz nie masz wcale.
No tak i oczywiście będziemy też analizować szanse na zdobycie złotego medalu, ale to myślę, że najpierw omówimy też półfinał i będziemy wtedy pewnie mówić o tym detalicznie, ale rozmawialiśmy, że na Pucharze Polski zawiercie mogło być przygotowane idealnie. Wtedy już odpadnięcie z pucharów, komfort, bez jeżdżenia, bez krania gdzieś tam po świecie i to wyszło. Jakby widać było wtedy, że kto wie, czy Jastrzębiu właśnie trochę tego paliwa w baku na finale Pucharu Polski nie zabrakło, co absolutnie nie ujmuje tutaj Zawierciu, bo Zawiercie ten mecz wygrało zasłużenie, natomiast trochę tak, troszeczkę tak to wyglądało, że od pewnego momentu meczu Jastrzębie wtedy troszeczkę gasło, a teraz no, wydaje mi się, że wiesz, ceteris paribus, czyli taka sytuacja, w której pewnie warunki dla obu drużyn powinny być podobne i porównywalne i można już je w miarę porównywać. Tak, Filip?
A myślałem, że kropkę postawiłeś, przepraszam. Chciałem jeszcze tylko dopowiedzieć, że mam ogólnie takie poczucie, że w Zawiercie to jest ekipa, której siłą jest zespołowość, a nie indywidualne występy. W sensie indywidualnie tam nie powiedziałbym, że wszyscy grają na najwyższym poziomie, albo niewielu może gra w danym meczu 9 na 10 swoich możliwości, ale właśnie zespołowością przepychają te spotkania. Może przepychają to nie jest najlepsze słowo, bo po prostu wygrywali przekonywująco, ale raczej to jest zespołowość, a nie indywidualne występy. Tak jak, nie wiem, w ćwierćfinale rok temu Bednosz przepchnął Zaksę przez projekt Warszawa. Teraz ciężko mi sobie wyobrazić zwycięstwo Jastrzębia Zdrosowy bez Jeana Patoriego. I tak jeszcze można by pewnie paru przypadków poszukać. A w Zawierciu właśnie raczej zespołowość, systemowość, poklejenie tej drużyny w właściwy sposób, a nie indywidualne, fantastyczne występy.
Ale to chyba już jest takie znamiona, nosi siatkówka już od kilku lat, tak można by wskazać, że nawet w tej Zaksie było tak, że gdy ona zdobywała Ligi Mistrzów kilkukrotnie, to wcale nie były to zawsze spektakularne występy, to raczej było takie bufor bezpieczeństwa, że dwóch z trzech skrzydłowych musi zagrać dobrze. I zazwyczaj było tak, że w Zaksie faktycznie tych dwóch z trzech skrzydłowych również dzięki mądrości rozgrywających było w stanie sobie radzić, no i myślę, że też tę mądrość Tavares czy pokazał półfinale, czy na pewno będzie musiał pokazać w finale. Ja jeszcze zacząłem mówić, Filip, o tym pytanie, które zadałem na czacie, kto MVP półfinału pomiędzy Aluronem a Projektem, dałem do wyboru Kwolka, Bieńka, Trevora, Cleveno i ktoś innego, no i jak myślicie, kto jest wyborem większości zdecydowanej?
Powiedziałbym, że Kwolek, a czy według mnie powinien być Kwolek?
83% na Kwolka, mówiąc po łacinie adiut lat altera pars, czy słuchając z drugiej strony, czyli was, wydaje się, że 83% na Kwolka.
Nie, 61% na Kwolka, ale
w ostatniej chwili oddałem głos.
I zaburzyłeś te wyniki, wiesz, Kuba miałby rację, byłoby 83, ale nie, no, głosów jest ciut więcej.
Fifi, teraz twoja kolejna łacina jakąś, nie?
Dobra, myślę, że nie wchodźmy w to, chyba że Filip masz coś na podorężu, żeby rzucić.
Nie, na łacinę ostatnio można z hali wylecieć, więc...
Dokładnie, wątki łaciny i przekleństw i obrażania myślę, że jeszcze poruszymy. To tyle chyba o pierwszym półfinale i lecimy do tego, który wywołał no jednak nieporównywalnie większe emocje, czyli no, przepchniętemu zwycięstwu Jastrzębskiego Węgla.
Szósty set.
No właśnie, przepchniętemu zwycięstwu i to tak zabrzmiało, jakby cokolwiek zostało przepychane tak na siłę, nie finezją, nie jakością, a tutaj no potężne te półfinały, potężne mecze 3-2 na wyjeździe wygrywa Jastrzębski Węgiel i również 3-2 wygrywa u siebie, natomiast 21-15, Filip, to chyba jest coś, co może się śnić po nocach. Znowu rozmawialiśmy w trakcie meczu i ja mówię, koniec, już Resovia jest w finale, Jastrzębski Węgiel już tego nie dźwignie, a ty mówisz hola, poczekaj, to jest Asseco Resovia i oni jeszcze potrafią taką sytuację zaprzepaścić. Ty to pisałeś, wierzyłeś w to faktycznie, czy...
Ja to pisałem po prostu dla żartu, jakby w sensie, bo wiem, że czasem Resovia jakieś niemożliwe sytuacje jest w stanie zepsuć, a teraz już byłem faktycznie 99% pewny, że po prostu Resovia mnie zadziwi, bo pamiętacie pewnie mój typ 80-20, że Jastrzębie będzie w finale i że Resovia to to ciągnie na swoją korzyść. I wtedy napisałem to żartem, że to jest Rysowia, jeszcze poczekajmy, żeby nie było, że jakiś już mi sodówka uderzyła, bo jeszcze tam nic się nie zostało dopięte. Dużo takich sytuacji w siatkówce można by przytaczać, gdzie takie duże przewagi są niweczone. Rysowia tak kiedyś wygrała brązowy medal z Zaksą. Polska przegrała mecz z Serbią i Czarnogórą bodajże w Lidze Światowej.
23-17.
Właśnie, 23-17. Teraz Rysowia niweczy przewagę 21-15, mimo że potem jeszcze miała takie kilka punktów zaczepienia. I nie jestem w stanie tego wytłumaczyć. Nie wiem, co się dzieje, że czasem po prostu siatkarskie szczęście ci opuszcza i ja bym powiedział, że jak masz 6 punktów przewagi, to wystawisz 6 razy świeczkę do Defalco, który z tych ataków w końcu się zakończy punktem, bo gdzieś trafi po dłoniach tak, że nie da się tej piłki wybronić, albo po prostu rywal się pomyli, albo jeszcze 10 innych wydarzeń się splecie na to, że tych 6 punktów pod rząd nie da się stracić. A tutaj chociażby takim dla mnie rzadkim momentem było to, że Gładyr serwował 6 razy to było po kolei?
Tak.
5 razy po kolei i żadnej zagrywki nie zepsuł. To też nie jest częsty widok w przypadku Gładyra, bo wiemy, że on dość sporo zagrywek psuje, pewnie na około 30%. Tu mu się przydarzyło, że posłał 5 naprawdę bomb. I jeszcze cały początek tej serii, to też sobie zanotowałem jeszcze, Gładyr serwuje w Czebulia, później Gładyr broni piłkę i później jeszcze 2 razy asekuruje. Czyli w jednej akcji mamy zagrywkę Gładyra, obronę Gładyra, co nie jest jego domena, jeszcze 2 razy dobrze zasekurował o takich kolegów. W końcu tę akcję skończył Fornal udaną kontrą, więc no, naprawdę, tam się różne dziwne sytuacje splotły, które nie są często spotykane po prostu.
Fantastyczne zakończenie jego przygody, myślę, że z klubem, bo ale zobaczcie, on się stał takim money time playerem trochę w kontekście, zobaczcie, Piacenza, tak? Idzie na 1-1, pamiętacie, tak? Ten drugi set w Jastrzębiu, kto robi 2 zagrywki, pierwsza taka, że blokuje Huber Romano z bardzo sytuacyjnej piłki i kończy asem Jurek Gładyr.
Ostatnia akcja tego seta właśnie 4. to też zagrywka Gładyra. Czyli przy Gładyrze na zagrywce zrobili breaka, który dał 4. seta Jastrzębiu.
Niesamowita sprawa, trochę Jastrzębie miało wcześniej tak z Zaksą w Superpucharze 19-13 wejście Citi Goya i spowodowało, że odwróciło to Zaksa, ale myślę, że dla Jastrzębia zupełnie inny moment, bo to było tak naprawdę, zobaczcie, było tak blisko, żeby finał Ligi Mistrzów był finałem ogromnych przegranych tego sezonu w swoich ligach krajowych, tak? Bo bardzo możliwe by się spotkały drużyny 3-4, no i od tego było tyle, tak? I co z tego, że widzimy to, jak blisko było Jastrzębie przegrane, jak Rysowia im podała ogromnie rękę, skoro na końcu ci się wynik i po sezonie nie będzie patrzył, że Jastrzębie to przepchnęło w jakiejś części szczęściem, a w jakiejś części jednak tymi umiejętnościami nałożenia takiej presji zagrywką, bo potem jeszcze Szymura poprawił asem. Właściwie potem zepsuł chyba Huber i Fornal, tak, zagrywki, ale no, było w stanie Jastrzębie to wytrzymać. Piotrek, ja mam takie momenty w sobie, że czasami jest tak, że tracisz to momentum i teraz mówię poważnie, bez śmiechu z tego słowa i rywal ci musi pomóc. Pamiętasz, razem oglądaliśmy, to było już dawno, bo 6 lat temu, na początkach mojego mieszkania blisko ciebie, Polska-Brazylia i graliśmy kapitalnie, już Wojciech Drzyzga mówi, że zdejmuje zegarek. I z 20 do 13 zrobiło się 24-23. I tam naprawdę tam było tak, że popsuł zagrywkę bodajże Izak, czy tam Eder. I właściwie jedyny atak, jaki skończyliśmy na sam koniec, to był końcowy atak przymeczowej Kurka. I czasami jest tak, że tracą ci siły i ktoś musi podjąć decyzję odgrywający. I wydaje się, że kapitalnie prowadzący cały mecz grę Fabian Drzyzga mógł szybciej dać do Czebula chyba. A może się bał z drugiej linii grać nieatakującemu?
Wiesz co, no to w ogóle wątek decyzji w takich sytuacjach, gdy tracisz serię, on się przewija bardzo często. Nie wiem, czy pamiętacie ten mecz z Serbami? No to było pytanie, czy Zagumny powinien był zagrać 3 razy do Świderskiego, jeżeli dobrze pamiętam, tak? To nie wiem, czy nie mylę, ale gdzieś kojarzę właśnie wątek, że czy na pewno podjął dobrą decyzję, no. No ale do kogo miałbyś zagrać, jak nie właśnie do tego Świderskiego, który wtedy był liderem kadry grającym w Serie A. Podobnie tutaj, no troszeczkę jest tak, wydaje mi się, że ugotowała się, bo to tak będziemy pewnie mówić o tym TJ-u Defalco, zepsuta przechodząca, to musi wybrzmieć, mógł być remis 13-13, zrobiło się 14-12, potem słaba zagrywka, natomiast cała Rysowia była ugotowana. tak naprawdę, w tym moim zdaniem, tym czwartym setem. I w tym czwartym secie ciężko jest wskazać tylko jeden element, który sprawił, że Żeresowia zaczęła przegrywać. Wydaje mi się, że jednak opanowanie tej paniki, bo z obu stron była panika, gdy było minus 6 w Jastrzębiu, no to trudno, żeby nie było paniki.
Zobacz, że Fornal wrzucił taki plac mega w aut, przecież 5 metrów ten na 27-15, to już była zrezygnowana drużyna po tym plasie.
Dokładnie i to jest troszeczkę tak, że tutaj moglibyśmy się bardzo mądrzyć, natomiast pytanie, czy nie analizujemy po prostu czegoś, co tutaj pokazuje na ekranie właśnie komentarz Rafała Tomkowiaka, że Gładyr psuje co czwartą zagrywkę w tym sezonie, czyli szansa na nie zepsucie przez niego 6 zagrywek z rzędu to jest około 17%, czyli powiedzmy jednym na 6 spotkań coś takiego może się wydarzyć. Natomiast ja bym poszedł jeszcze dalej, jeżeli około 33% średnio zdobywa się breakpointów z zagrywki w plus lidze albo najlepsze drużyny koło tam 32-33 z niezepsutej zagrywki, no to masz tych breakpointów 33 razy 33 razy 33 i mówimy tutaj o takim zdarzeniu, które po prostu w siatkówce się zdarza raz na, nie wiem, 30 sytuacji, 50, 100 być może sytuacji meczowych. I dlatego o tym pamiętamy i dlatego kochamy ten sport. Natomiast bardzo trudno jest też nie wpaść w panikę w sytuacji, w której zamykasz, a nagle widzisz, wiesz, w tylnym lusterku, wydaje ci się, że wiesz, sobie już jedziesz komfortowo do mety, a w tylnym lusterku jakiś nagrzany świr zaczyna cię gonić, wiecie, i zaczyna tam rzucać jakimiś granatami w ciebie, czy maczetami, tak? I co sobie myślisz, co ja mam zrobić, tak? I wiesz, i jest coraz bliżej, i ty naciskasz pedał gazu, ale ten samochód przestaje jechać, i ci ludzie się ciągle zbliżają. I miałem takie poczucie, że po prostu Resowia nie wytrzymała tego. Trzeba było, że tak powiem, łatwo mówić, ale to trzeba było przerwać po jednej, dwóch zagrywkach Gładyra. I Filip, ty chyba pewnie, nie wiem, czy ty analizowałeś dokładnie ten...
Ja mam cały zapis tej straconej serii przez Resowię.
Ile szans miała Resowia na to, żeby...
jedną tylko powiedzieć rzecz,
żeby zrobić przejście.
Kuba?
Bo ty powiesz to, a ja mam tezę. Czy to jest, nie jest tak, że Resowia bardzo mało razem cierpiała w tym roku, więc nie wiedziała, jak z takiej sytuacji po prostu wyjść, i to może być truizm, a może faktycznie jest coś w tym?
Resowia wyszła z ciężkiej sytuacji i była gnieciona przez zawiercie w Sosnowcu i wyszła na złotego seta i po części, no, ja to kojarzę jako duża zasługa Karola Kłosa na przykład, że Resowia tego złotego seta wygrała, a innych takich sytuacji nie pamiętam tak naprawdę. Przegrywali u siebie 0-2.
Ale tam była przerwa, nie? Tam była przerwa.
Nawet nie był ten mecz ćwierćfinału Pucharu Polski, tylko nawet mecz zwykły, taki ligowy. I tak, i przed złotym setem jeszcze była przerwa. Tutaj mam, powiedziałem wam o tym, że już samo to, że Gładyr nie zepsuł tylu zagrywek z rzędu, to już jest jakieś nieczęsto spotykane wydarzenie, o czym też fajnie wyjaśnił Rafał Tomkowiak tymi obliczeniami. Broni Gładyr, dwa razy asekuruje ataki. To jest jedna akcja, czyli Fornal w końcu skończył kontrę, to było na 17-21. Na 18-21 Kochanowski został zablokowany przez Hubera. I to jest sytuacja, która wielce prawdopodobnie, że mogła się zdarzyć, dlatego że generalnie cały ten dwumecz Jastrzębia z Resowią wyglądał trochę tak, jakby ktoś sobie włączył powtórkę tych meczów i spoglądał tylko na granie środkowych, to wyglądało jakby środkowi wszyscy przeciwnych drużyn byli związani sznurkiem. Dawno temu, nie wiem, czy jakiś mecz kojarzę, gdzie tak byli środkowi wzajemnie pilnujący się. To znaczy, jak często Resowia skakała w ciemno do środkowych i przez to Nutti tego środka tyle nie grał, albo po prostu z jakiegoś powodu tyle nie grał, ale tak Resowia tego środka pilnowała. To było w drugą stronę, tylko Jastrzębie generalnie na tym trochę lepiej wyszło. Z czasem im bliżej końca rywalizacji, tym trochę więcej tego środka sobie odpuściali kosztem pilnowania skrzydeł, Huber z Gładyrem. Resowia mimo jakby przebiegu meczu niewiele zmieniała i cały czas tego środka pilnowała, ale generalnie Jastrzębie to lepiej wyczytało i nie mówię o tej jednej sytuacji, ale akurat tu faktycznie Huber super przeczytał Kochanowskiego i Drzyzgę i wsadził te ręce akurat tam, gdzie trzeba, zablokował Kochanowskiego. Później to był ten atak na 19-21 Defalco z wykrzyknikowego przyjęcia, czyli gdzieś tam z pola piłka wystawiana, i tu nie mam o to pretensji do niego, bo ten atak wyglądał, jakby próbował nabić na trójblok i piłka spadła dość lekkim takim lotem, tylko akurat w taką strefę boiska, gdzie nikt nie asekurował. I też mam takie poczucie, że 8 na 10 takich uderzeń do bloku by się skończyło podbiciem piłki i ponowieniem ataku. Akurat trochę pecha, że ta piłka spadła tam, gdzie akurat nikt nie stał, bo ja nie mam generalnie pretensji, że Rosowia nie była w stanie dobrze się ustawiać w asekuracji, bo sporo było takich piłek, gdzie było nabijanie na blok.
Wiesz Filip, ale tak jak mówisz, to jest jakby kolejny zbieg okoliczności. No taka piłka nie dzieje się często w meczu. Raczej nie jesteś w stanie tego przewidzieć. Ani tam nie stoisz, ani tam nie spada. Jakby parabola piłki po bloku takim raczej, no nie wiem, no albo idzie w górę i jest miękko opadana od zawodnika, który może to dograć do rozgrywającego, albo spada ostrzej, bliżej siatki, a nie w zupełnie niebronioną strefę, więc znowu mówimy o takich sytuacjach, że chcielibyśmy szukać czegoś, co Rosowia mogła zrobić lepiej, ale w gruncie rzeczy, no mówię, jakby trochę jakby siatkarscy Bogowie
po prostu odwrócili. Umyka się. Logice po prostu, niektóre wydarzenia umykają logice, nie da się tego po prostu w sensowny sposób racjonalnie wytłumaczyć, ale jak już dojdziemy do akcji na 20-21, to tu z kolei mam pretensję do Defalco, bo poszedł już siłowo i trafił prosto w siatkę, generalnie bez większego pomysłu, po prostu chciał na rympał uderzyć, liczył może, że trafi gdzieś w dłoń, tak że piłka wyjdzie na auto, trafił beznadziejnie, nic się z tego po prostu już nie dało zrobić, nawet zasekurować, bo ta piłka gdzieś wyszła od siatki w aucie. To jest rzeczywiście coś, co spada na konto Defalco. Kolejna akcja to już była przyjęta dobrze zagrywka przez Zatorskiego i Czebul z drugiej linii w końcu uruchomiony skończył dość pewnym atakiem i więc tym się ta seria Gładyra zakończyła. Później jakby trochę animuszy odzyskał Jastrzębie, trafił Fornal asem w Luatiego, Patry trafił asem w Zatorskiego, więc już były piłki stosowe dla Jastrzębia. W końcu Defalco kontrę w aut wyrzucił na 29-27. Mówimy też dużo o tym, że tam było 27-15, a niewiele akcji wcześniej jeszcze Defalco miał możliwość kontry, której nie skończył, więc ta przewaga de facto mogła być jeszcze trochę większa. Więc to a też ja nie jest tak, że całe to zło się zaczęło w tym momencie.
Jedna, tam jeszcze Fornal 2-3 razy nabijał po wystawie Maciończyka przecież i uratował punkt na 21-16, pierwszą z tych kontr, czy w ogóle, a nie powiększyła się jeszcze przewaga Resowi. Ale mam poczucie, że największą szansę Rosowia miała domknąć przy 24-23. Świetna zagrywka wtedy i piłka dociągana do Rafała Szymury z daleka. I po pierwsze nie zrozumiem ustawienia bloku Luatiego, który zostawia 2 metry prostej Szymurze na piłce dociąganej przez Patriego przez 10 metrów. Faktycznie oczywiście na banisie dociągnięta według prawideł, czyli tam bardziej na środek siatki, nie żeby powalczył. A drugiej rzeczy, że zostawiana jest prosta, a Fabian Dżyzga jest zaskoczony tym plasem mocnym Szymury i zamiast przytrzymać to w grze, to wygaduje to za linię boczną ta piłka. I myślę, że tutaj można było jednak zostawić to w grze i zrobić kontrę dla siebie, więc bo widać było, że też Rosowia nakręcona po tym punkcie była kłosa przy 24-23, pokazując sobie jeden punkt. No i jednak masz te 2-3 piłki setowe, to warto wykorzystać mimo wszystko z taką drużyną. Ale zobaczcie jedną rzecz, Piotrek. W Pucharze Polski Jastrzębie w 4. secie z Zawierciem psuło 6 zagrywek, prawda? Filip, ty notowałeś u siebie na komputerze. Tam non-stop psuł po drodze Huber, Patry, Fornal, chyba Szymura, tam wszyscy i Gładry popsuli. 5 podsutych było zagrywek, kiedy musiało wrócić Jastrzębie w 4. secie z Zawierciem. I sobie nie pomogła.
W 4. secie Huber, Patry, Szymura, Gładry po kolei zepsuli zagrywki.
No właśnie, przy tam 14-13, jakoś w połowie seta, prawda? Drugiej części seta w ogóle. Wycięło cię, Fifi, chyba głos.
A, okej, okay, miałem głos wyciszony, niechcący, ale tak, jakby Kuba, masz rację, od 13-11 zepsuł po kolei zagrywkę Huber, Patry, Szymura i Gładr w 4. secie.
No właśnie, więc to też było, pomogło sobie Jastrzębie w sposób kolosalny do tego meczu wrócić.
No tak, i w ogóle to też taki mecz, który przypominał mi takie najlepsze rąbanki na poziomie reprezentacyjnym. Czyli potężna zagrywka z obu stron. Też jakbyśmy wrócili po tych ozdobników i tych akcji i sytuacji, i zmian, też momentum było przez te 10 setów ogrom. Ale byłem naprawdę pod niesamowitym wrażeniem tego, jak Jastrzębski Węgiel z bardzo trudnych sytuacji, z przyjęć gdzieś na, nie wiem, 7, 8, 9 metr, wielokrotnie był w stanie z nich wyjść. Nawet mam przed sobą takie, wiecie, statystyki, te raporty z Data Voleja. Pierwszy mecz, 13 bloków punktowych Rysowi, 15 bloków punktowych Jastrzębskiego Węgla, ale za to 9 bloków, 9 asów Resowi i 7 Jastrzębskiego Węgla. Błędów 27 Resowia na zagrywce, 25 Jastrzębski Węgiel. Skuteczność ataku 46% Resowia, 45% Jastrzębski Węgiel. Z pozytywnego przyjęcia 69% Jastrzębski Węgiel, ale z negatywnego 46% Jastrzębie, 40% Resowia, ale już na kontrze 43% Resowia i 33% Jastrzębski Węgiel. Więc w zasadzie jakbyśmy nie szukali statystyk, to spotkały się drużyny, które naprawdę były na żyletki i ten tiebreak, co też bardzo doceniam w ogóle w tych, znowu, tych 10 setach, na przewagi setów mieliśmy 1, 2,
5,
3, 4, no i 15-13, jak weźmiemy tego tiebreaka, tak, no to mieliśmy 5, ale w zasadzie tylko i wyłącznie ten pierwszy set rewanżu w Jastrzębiu, on dawał mi takie przekonanie, że czy Resowia się już tutaj nie położy i nie podda, czy nie uzna, że już została złamana, ale nie. W żadnym momencie tych 10 setów nie miałem poczucia, że Resowia została złamana. Nawet ten tiebreak był zaskakująco wyrównany w rewanżowym meczu. Więc jeżeli przyjrzymy się statystykom, znowu mógłbym odczytywać te statystyki z drugiego meczu też równo. I w zasadzie chciałbym, żeby tak to zawsze wyglądało. Chciałbym, żeby zawsze tak wyglądała rywalizacja w playoffach. Ale nie wiem, co więcej miałaby Resowia zrobić, żeby ukąsić Jastrzębski Węgiel. Sprowadzenie przyjęcia Jastrzębskiego Węgla do tam 29% w obu meczach i nie wiem, 11 czy 15% przyjęcia perfekcyjnego. Nie wiem, co więcej. Bronili? Też bronili. Wyprowadzali kontry. No, jakby wiele atutów miała Resowia i nawet nie wiem, czy ten Stefan Błaje, który grałby, na pewno pomógłby Resowi, bo nie wiem, czy ten element Czebula wbrew pozorom nie pomógł Resowi. Nie pomógł Resowi i na pewno nie odstawał Filip.
No, Czebul był świetny generalnie, jak na to, że on był przestawiany z przyjęcia, to w ogóle żadnych zastrzeżeń do Czebula, bo był świetny na swoje warunki. Też jeszcze siedziała mu zagrywka, więc Boje może trochę więcej by dodał zagrywką, ale pewnie niewiele. Co do Czebula, jeszcze mam wrażenie, że czasami to nawet było pomocne. Jego charakterystyka gry, jako gość przestawiany z przyjęcia, raczej przyjmujący, wydaje mi się, że w siatkówce są lepiej wyszkoleni w kontekście jakichś tipów, plasów za blok, kiwek i tak dalej, więc to na często równym bloku Jastrzębia Czebulowi mogło pomóc. Też on całkiem nieźle, wydaje mi się, że potrafi zmienić tempo ataku, gdzieś trochę zawisnąć w powietrzu i trochę w drugie tempo jakby uderzyć, więc to na tym równym bloku mu dość pomagało, ale wydaje mi się, że koniec końców i tak Boje dałby Resowi więcej, chociażby dlatego, że ma lepszy blok. A tym
i byłoby też odejście na przyjęciu.
I to też, i właśnie do tego zmierzałem, że mając taką sytuację jak w tym czwartym secie, gdzie wymyka ci się prawie że wygrany set, to można byłoby chociażby zrobić zmianę i właśnie wpuścić Czebula do pierwszej linii za Defalko, który wtedy właśnie był w pierwszej linii. A tak no to zostaje Medejemu tylko Staszewski, który był bardzo mało używany w tym sezonie. I też umówmy się, raczej defensywna strona to jest twarz Staszewskiego, a nie wejście do pierwszej linii w tak ważnym momencie i mierzenie się z Jastrzębskim blokiem, więc to też, że Czebul był na ataku, odebrało trochę możliwość manewru trenerowi Asseco Resowi. Więc jakby zero zastrzeżeń do Czebula, ale minimalnie więcej, mimo wszystko uważam, że dałby Resowi Błaje.
No ja myślę w ogóle, że to jest ukłony dla... Mówiłem do Marcina Komendy Gloria Victis. Po takim meczu do Resowi nie wiem, czy można tak powiedzieć, że Gloria Victis, bo myślę, że poziom w kur jest ogromny w drużynie, ale to była najlepsza Resowi, jaką pamiętam, od COVID-u. Bez wątpienia. Hands down.
Ja z perspektywy obejrzenia dość dokładnego powtórek tych meczów, wydaje mi się, że nie do końca trafioną decyzją było tak mocne pilnowanie środka, mówiłem o tym przedtem, że przez to Jastrzębie miało bardzo ciężką sytuację wielokrotnie, bo musieli gdzieś z pola, z piłek atakować na dość równym bloku Resowi, ale gdyby tego pilnowania środka nie było aż tyle, tylko gdyby Kochanowski z Kłosem więcej chodzili do skrzydeł, ustawiając tam równy blok, a nie tylko jakiś lotny albo w ogóle całkiem spóźniony, to jeszcze więcej energii musiałoby kosztować Jastrzębie atakowanie ze skrzydeł, nie tylko na tych piłkach gdzieś wystawianych z pola albo po prostu takich sytuacyjnych, więc troszkę więcej odpuszczania środka kosztem skrzydeł, może trochę więcej energii by straciło Jastrzębie, byłoby trochę prościej, a fakt jest taki, że to Nuti aż tak często tym środkiem nie grał, tylko że to zawsze jest zagrożenie, bo on potrafi z trzeciego metra wyrzucić, więc ciężko tak naprawdę ocenić, kiedy możesz odpuścić, a tu trwał ten dwumecz 10 setów i ja rzadko miałem poczucie, że faktycznie ja to nikt się nastawił na granie środkiem. A mimo tego gdzieś środkowi sobie cały czas czekali, że złapią tam kogoś i rzadko kiedy się doczekiwali. Tylko to jest teraz z perspektywy czasu, ktoś to na czacie napisał, że teraz to się można mądrzyć, do kogo miał wystawić Fabian w momencie stresowanej serii, albo kiedy odpuścić pilnowanie środka. No może się okazać, że odpuścisz, akurat wtedy to nie zagra ten środek i wyjdziesz na nieuważnego, czy gorzej jeszcze nazywając. Wiem, że chyba w czwartym secie tak było, jak końcówka tej serii, już przełamana ta zagrywka Gładyra, Tefalko takiego balona zaserwował w Szymurę, Szymura pipa skończył i akurat wtedy Kochanowski nie przypilnował tego środka, tylko poszedł w ciemno na lewe do Fornala, bo tam wtedy Fornal te ważne piłki kończył. I akurat wtedy Szymura miał czystą siatkę.
Nie Gianfranco Psranco, bo tutaj widzę, że na czacie już kilkukrotnie się pojawia właśnie włoski zawodnik Gianfranco Psranco, który się pojawił w barwach Rysowi. To też padło w trakcie Volley Time, ale tutaj Tomkowiak aktywny na czacie, Rafał, mówi nie Gianfranco Psranco, tylko TJ Defecalco. No i wyjątkowo mnie to urzekło. Mówię, nie chcę tutaj wchodzić, wiecie, w analizę też, nie wiem, jakąś taką psychoanalizę tego, co myśli TJ Defalco. Ale jest dla mnie jednak to zadziwiające, że nie wiem, chyba to czasem albo masz, albo nie masz, bo ja wracam myślami do już któryś tam kolejnych, nawet do rywalizacji, do któryś kolejnych rywalizacji TJ-a o te cele wysokie i w reprezentacji wychodzi na to, że z tym trzymaniem ciśnienia nie było dobrze.
Musi wchodzić Mogatutija.
Dokładnie. Jeden z przykładów. I jak sobie wspomnimy jego pierwszy sezon w Polsce i mecz AZS-u ze Skrą Bełchatów, ćwierćfinał 10-7 i znowu dwa błędy, czy tam dwa miękkie ataki. Nie wiem, nie jestem w stanie sobie tego do końca wytłumaczyć, jak to się dzieje, że wiecie, Amerykanin w kulturze takiej, która mówi, że jesteś najlepszy, jesteś najpewniejszy, jesteś kozakiem, pewność siebie musi od ciebie bić. I tu się okazuje, że nie amerykański mental, tylko ukraiński mental, ukraińska zadziorność Gładyra tutaj pokazała, że to ona wygrała w tej rywalizacji na głowę. I niesamowite dla mnie jest to, jak Jastrzębski Węgiel był w stanie w głowach ten mecz odwrócić. Nie wiem, jaki poziom przekonania, nie wiem, co napędza Gładyra, nie wiem, co napędza tę drużynę, nie wiem, co powoduje, że masz w głowie takie przekonanie, że ty nigdy nie jesteś przegrany. Bo tak Jastrzębski funkcjonuje i tak też funkcjonowała Zaksa. I w siatkówce na najwyższym poziomie chyba musisz to mieć, a dlaczego akurat Rysowia tego nie miała, czy dlaczego tego TJ nie ma, się zupełnie nie podejmuje.
Pozwolisz, właśnie dwie rzeczy, bo wczoraj Grand Derby, więc Carlo Ancelotti reagujący bardzo spokojnie na bramkę wygraną Jude Bellinghama przypominał mi trochę Marcelo Mendeza. Też z takim spokojem i z tym średnim mówieniem po angielsku, z dużym akcentem, z mówieniem attention, watch the net i tak dalej. Trochę żartobliwie, ale to kapitalne gołty i fantastyczni trenerzy z wielkim doświadczeniem, to się widzieli już wszystko. Ja będę cały czas podkreślał to akcję 24-23, bo tu niesamowite też przekonanie Szymury, że warto tak zagrać, że nie na blok i tak dalej. I też mam takie poczucie, że to wiesz, powrót, gdyby Jastrzębie wrócił na remis i przegrała, to by była tak dobita, bo mi się też przypomina Trentino, tak, które miał 0-2 z Monzą, wraca na 2-2, robi tiebreak, wygrywa wtedy na przewagi, po czym i tak przegrywa. No to po takim czymś jesteś, myślę, że jak przegrywasz, jak wracasz, to jesteś jeszcze bardziej zniszczony niż jak przegrywasz bez takiej walki. A jak wygrywasz, jak wracasz, to chyba jest najwyższe ze wszystkich zwycięstw. Więc jakby na skali pewności siebie przed kluczowymi trzema, czterema spotkaniami Jastrzębie jest, myślę, że w piku. I to jest handicap w mojej ocenie, z mojej znajomości czy sportu w praktyce, czy w teorii, myślę, że ogromny, ogromny handicap.
I jeszcze... Jeszcze tylko Filip, przepraszam, a dobra, mów, nie chcę zapłaszczać.
Co do kształtu tej akcji Szymury, o której ty, Kuba, wspominasz, to tam było tak, że Defalco faktycznie nie zamknął prostej na trójbloku, a też wydaje mi się, że Szymura po prostu z założenia chyba, chciał... Wie? Proszę? Luati.
Luati, ja według mnie.
No Luati zamykał trójblok, prawda? Na prawym był. A nie wiem, jakie nazwisko powiedziałem. Chodziło mi o Luatiego oczywiście. A, okej. Okay. Luati zamykał ten trójblok na właśnie na Szymurze. I wydaje mi się, że Szymura jakby z założenia szedł, że co by tam się nie zadziało, jakby te ręce ułożył Luati, tak on chciał przez zewnętrznego obić, więc jakby Luati te ręce tak centralnie do blokowania po prostu je zestawił, to może ta piłka po prostu wyszła po prostu w aut, a nawet Faben by jej nie dźgnął jakkolwiek. Nie dał rady Faben tego wyciągnąć. Co do De Falco, to teraz oczywiście jakby trochę idąc w kontrze delikatnie, że no, co by nie mówić, dużo złego stało się Larysowi i jego rękami, ale nawet w tym czwartym secie jest końcówka, przedostatnia dosłownie akcja, trzecia od końca, przyjęcie gdzieś tam daleko od siatki i De Falco z trudnej sytuacji mimo wszystko kończy, więc to nie jest też tak, że ta seria przygłady, że rozpoczęta, już potem sprawiła, że on robił wszystko źle, bo jeszcze ważną piłkę trudną w tym jednym secie był w stanie skończyć. No ale koniec końców, potem mamy tego tiebreaka i mamy przechodzącą w aut, gdzie fakt Huber zdążył ręce tam przełożyć bardzo wysoko, więc musiał szukać omijania Hubera, wyszło jak wyszło, że trafił w aut, a za chwilę ta zagrywka beznadziejnie zepsuta, gdzie nie wiem tak naprawdę co to było, jak balon nienapompowany, po prostu ta piłka poleciała w siatkę, to się nie miało prawa wydarzyć w takim momencie, więc no faktycznie zgadzam się, że dużo złego jego ręką się wydarzyło, ale też bronię, jakby ten jeden atak mu jeszcze wyszedł potem w końcu, więc nie wszystko było złe.
To jeszcze Filip, ostatnie pytanie, bo czasem bywa tak, że gubisz się w końcówce, ale swoją postawą bardzo pomagasz drużynie, żeby w ogóle do takiej końcówki wyrównanej dotrzeć. To czy masz takie poczucie, że TJ De Falco zbudował sobie prawo do tego, żeby popełnić takie błędy, czy jednak nie oceniasz tak dobrze jego występu w tym półfinale?
Miał trudne warunki pracy na tym bloku i tak połowicznie powiedzmy jestem z niego zadowolony. To znaczy były momenty, gdzie faktycznie on tych ataków trudnych nie kończył, ale też mając przed sobą walkę z tym trudnym blokiem, no często jednak udało mu się kończyć i przede wszystkim zagrywką mnóstwo breaków zrobił. Nie mówię o bezpośrednich nawet asach, tylko po prostu o tym, że on cały czas bardzo dobrze serwował i często to były przyjęcia gdzieś nad siebie, co utrudniało grę Jastrzęby, więc atak jest atakiem jakby. Tutaj dało się to zrobić lepiej, ale na jego warunki gry i tak sporo punktował. Zagrywka bardzo dobra, przyjęciu średnio, więc to był taki średni De Falco, tak bym powiedział. Ani słaby, ani bardzo dobry, ale zapamiętamy go przez pryzmat tej zepsutej końcówki. Na pewno tak to już po prostu bywa, że jak bramkarz gra świetny mecz, a potem w ostatniej minucie puści farfostla, to się pamięta tylko tego jednego farfostla. Tak było tutaj z tym DJ-em De Falco. I tyle, to nie pierwszy taki przypadek w jego karierze. A jeszcze co do mentalu Jastrzębia i tego, jak oni potrafili wyjść z tej sytuacji, to nie jest tak, że ktoś pstrychnął palcami i super, mamy mental. Przecież oni długo dość... Nawet sam Gładry mówił, że frajersko przegrany chociażby Puchar Polski rok temu, gdzie Jastrzębie traciło końcówki z Zaksą. Oni generalnie chyba dopiero, nie, oni 4 finały Pucharu Polski z Zaksą generalnie przegrali chyba pod rząd. I nieraz było tak, że Jastrzębie jakieś przewagi wypuszczało, więc ten zespół też się musiał ukształtować na odpowiednim poziomie mentalności. Wiecie, daleko, musieli swoje przegrać po prostu.
Daleko szukać nie trzeba, super Puchar Polski. I tam przecież 2-0 i już bardzo pewnie trzeci set wyglądał też chyba, nie wiem czy to nie było podobnie, 5 punktów przewagi, 6 punktów
19-13.
Przewagi 19-13
ale zespół, panowie, Bronisław Stoch, czyli psycholog, ale też ojciec Kamila Stocha, co powtarzał mu, 100 razy musisz przegrać, żeby raz wygrać. Okej, okay, wiadomo, skoki to sport specyficzny, 100 zawodników i tak dalej, musi swoje przegrać. Nasi siatkarze, nie wiem, Tomasz Fornel wchodzi w fantastyczny prime. Oni są na przykład 4 lata starsi, czy 3 od włoskich kolegów, tak, tych młodych, więc jakby to jest różnica czasu, w którym wygrywałeś, przegrywałeś, jadłeś kawior, jadłeś gówno, no po prostu mówię na boisku, tak. I to są moim zdaniem momenty, które w takich chwilach kolosalnie procentują.
I właśnie o tym, o Tomku Fornalu jeszcze chciałem chwilę wspomnieć. Też zaraz pewnie będziemy przychodzić też do naszej oceny szans i atutów też drużyn i w starciu o mecz brązowy, i znaczy o brązowy medal i o złoty, ale Tomek Fornal znowu to jest jakby, to była ta subtelna różnica, bo gdybym powiedział jak oceniam Fornala i TJ De Falco na dystansie tych meczów, to bym powiedział dość podobnie. Może nawet TJ De Falco momentami prezentował się lepiej. Natomiast gdy trzeba było zrobić różnicę, to tutaj Tomek Fornal fantastycznie wszedł w buty lidera i w tiebreaku, i właśnie w tej końcówce nie tylko Jurek Gładyr, ale właśnie też i Tomek Fornal idzie i No i co, wykonuje zagrywkę po prostej do linii, bardzo trudną, taką, której w zasadzie ciężko mieć pretensje do zawodników Resowi, że jej wtedy nie przyjął Luati, chyba? Czy wydaje mi się, że Luati.
W czwartym secie mówisz?
W czwartym secie, tak.
Tam to na Luatim, tak, tam do prostej.
I no, kapitalna zagrywka, no, ciężko zrobić więcej i jak to zestawiasz na przykład z tą zagrywką wykonaną pod presją przez TJ-a, no to tutaj była ta różnica i bardzo, bardzo się cieszę się, że w kontekście też problemów na pozycji przyjmującego w kadrze i nie wiadomo w jakiej formie będzie Śliwka, nie wiadomo w jakiej formie będzie Leon, to wydaje się, że Tomek Fornal jest znowu o krok bliżej do tego, żeby w tej kadrze odegrać jeszcze większą rolę i bardzo, bardzo mnie to cieszy, naprawdę powolutku staje się Fornalarą, jak napisałem na Twitterku.
Ale trzeci set słaby tego drugiego meczu Fornala, w ataku zatkany strasznie, więc też siła mentalna, że w czwartym secie był w stanie wrócić, bo ten powrót to w dużej mierze jego zasługa. Generalnie też chciałbym, bo dużo mówimy o Resowi, ja bym chciał wystawić laurkę, jakbym miał głosować najlepszy zawodnik tego dwóch meczu, to dla mnie Jean Patry, bez żadnych wątpliwości. Grał według mnie najrówniej. Grał tak, że dostawał te szybkie quicki do kończenia na lotnym bloku i z tym sobie radził bez problemu, ale też dodał ogrom na wysokiej piłce. Naprawdę bez problemu większego sobie radził na
przy meczowej, na bloku, prawda, też miał wysoką piłkę, prawda? Przy meczowej drugiej dla Resowi.
Tak, to prawda. Też miałem takie poczucie, że w czwartym secie na podpromiu był już taki fragment, gdzie miałem poczucie, że trochę powietrze schodzi z Jastrzębia, że trochę sił zaczyna brakować do dalszej walki. Wtedy się przytrafił ten incydent z kibicem, co być może trochę paliwa pozwoliło zatankować w Jastrzębski Bank, bo tam się przerwa trafiła, więc może też trochę fizycznie byli w stanie parę oddechów złapać, co pozwoliło trochę wrócić, ale nie miałem w ogóle poczucia, nawet w piątym secie, że Patry jest jakoś osłabiony fizycznie, a po niektórych graczach z Jastrzębia miałem takie poczucie, więc on też fantastycznie wytrzymał fizycznie trud do tego spotkania. Więc
ten człowiek Piotrek trafia do Turcji, jakby to jest no niepojęty dla mnie sposób budowania te okienka transferowe, no nie, nikt mnie nie przekona, że to jest normalne, że po miesiącu utrudnia zawodnika w kontekście kolejnego sezonu, nienormalne.
Sorry, wyciszony byłem, tak, przez moment zastanawiałem się dlaczego ten kibic z niebieską marynarką ma trafić do Turcji, bo Filip zaczął mówić tam o tym zdjęciu na podpromiu i tak mówię, kurczę, co on ma wspólnego z Turcją, nie wiem,
przeszczep. By tam pasował.
Przeszczep włosów, a może by pasował, nie wiem, emocjami. Nie, akurat myślę, że już wystarczająco autoreklamę sobie zrobił ten człowiek. I
no, chyba autodestrukcję bardziej, a nie autoreklamę, ale...
No, autodestrukcję może bardziej. Jeszcze jedno pytanie tutaj z czatu. Kuba Kochanowski, proszę o komentarz do występu Kuby Kochanowskiego, bo to był bardzo zły vibe ćwierćfinału z Tokio, tyle że cały mecz. Zakładam, że chodzi o ten drugi mecz. Zakładam, bo w tym pierwszym chyba nie było aż tak źle. No nie wiem, no w sensie nie wiem, czy dorabiałbym jakąkolwiek ideologię do tego występu. Tak jak wspominałeś, Filip, bardzo mocno wyczuleni na atut gry środkiem byli Jastrzębianie. Warunki pracy trudne, też zablokowany w tym jednym kluczowym momencie, tylko znowu, no czasem skończysz albo ty zablokujesz kogoś na środku, jak w meczu z Zenitem, gdy Barwak Kędzierzyna Kochanowski to zrobił w tym decydującym momencie, a czasem w decydującym momencie ty zostaniesz zablokowany. Znaczy, ciężko jest mi tutaj jakieś tam daleko idące wnioski wyciągać. Jedynie bym powiedział, że jeżeli faktycznie się tego doszukujemy, a nie wiem, czy tak jest, no to pytanie, czy to nie jest jakiś tam może delikatny regresik fizyczny wynikający po prostu z przerwy i że tu i teraz...
To samo chciałem powiedzieć.
Właśnie następuje.
Dokładnie. Może tak być, też jemu ciężko czasami zbudować formę na dłuższy dystans, bo dość często mu się przytrafiają kontuzje. Nie mam tutaj większych zastrzeżeń, generalnie jest bardzo ciężko grać przeciwko Jastrzębiu, który tak ci pilnuje na środku i masz tego Hubera z Gwaderem, którzy nawet jak trochę się spóźnią, to jeszcze mają długie swoje kończyny górne, ręce inaczej nazywając i jest bardzo ciężko przez nich grać, a czasem też bywało tak i to jest też fakt, że zdarzało się mimo wszystko przez ten środek starać się grać i Kłos z Kochanowskim musieli sobie radzić z dwublokiem, bo też trzeba powiedzieć o generalnie kapitalnej organizacji Jastrzębia na bloku, bo po pierwsze pomaganie do środka, to jest ich duży atut, potrafią to bardzo dobrze i sprawnie robić, a po drugie jeszcze cały czas potrafią sprytnie starać się niwelować niedostatki wzrostu Toniutiego. Bardzo mi się podobało, jak sprawnie działa ta maszyna w postaci wycofania na wysokiej piłce Toniutiego do asekuracji i de facto środkowy przyjmuje rolę skrzydłowego zewnętrznego bloku i blokuje tego we dwójkę jako przyjmujący i środkowy. I to się działało to czasem w inną stronę. Na przykład na Podbramie była taka akcja, że przed akcją Toniutti pobiegł na lewy blok, a Fornal został przesunięty na prawy blok. Jastrzębie ponowiło akcję i oni się momentalnie zamienili miejscami, więc Fornal z powrotem był na lewym ataku. Więc to jest w bardzo krótkim czasie. Musisz mieć mega zaufanie do kolegów, że wiemy, co w tym momencie chcemy zrobić i wykonujemy to w sposób prawidłowy, godny podziwu, więc ciężkie warunki pracy Kochanowskiego, ale też fakt taki, że zagrywką akurat on i Drzyzga chyba serwowali najmniej w tym dwumeczu, więc można byłoby liczyć, że jakiś tam jeszcze punkt z zagrywką doda. Też miałem takie wrażenie, że może trochę zabrakło Rysowi pokombinowania zagrywką, jakiegoś skróta, jakiegoś zaryzykowania zagrywką takiej taką do linii bocznej, że już wóz albo przewóz, albo w tą linię trafisz, albo będzie błąd, no bo serwowanie gdzieś blisko środka boiska, gdzieś daleko od linii bocznych, w większości kończyło się tym, że Jastrzębie było w stanie piłkę zatrzymać w grze. Jakby zatrzymali w grze, no to dość często udawało im się na tyle jeszcze akcje tak rozegrać, że dochodzili do korzystnego momentu, czy to opierając o blok, czy po prostu wybijając po rękach, więc trochę zakombinowania zagrywką, zmienności zagrywki może trochę mi zabrakło w Rysowi. Generalnie nie tylko o Kochanowskim mówię teraz.
Ale tutaj finalnie trochę mam wrażenie, że na siłę doszukujemy się tego, co Rysowia mogłaby zrobić lepiej. Zadecydowały pojedyncze piłki, zadecydowała ta seria pod koniec czwartego seta i dobrze jest coś powiedzieć, ale wydaje mi się, że już rzuciliśmy już tyle.
Czekamy po prostu, bo
Tak. Ja tego zupełnie nie krytykuję, tylko mówię, że nie chciałbym tego przekombinowywać, nie chciałbym tutaj tego przeanalizowywać. I myślę, że to już jest ten moment, w którym możemy przejść do oceny szans w meczach medalowych. Jest was 147, 147 osób na czacie i łapek w górę, jak na teraz, jak widzę, 55, więc jeżeli jeszcze nie daliście łapki w górę, to poprosimy o łapkę w górę za naszą wytężoną pracę nad live'em dzisiejszym i my przechodzimy do analizy, chyba najpierw meczu o brąz, czy analizy. Może już nie takie pogłębionej analizy, ale zastanowimy się, kto w zasadzie jest faworytem i dlaczego. No, zobaczymy kto.
Szósty set.
No to Filip, dlaczego faworytem jest Rysowia i dlaczego to Rysowia zdobędzie brązowy medal?
Wydaje się, że przygotował kapitalną formę Medei na najważniejszą część sezonu. Wydaje się, że strata Błaje nie będzie tak duża, jakby się wydawało, bo mam nadzieję, teraz liczę przynajmniej, że Czebul dostanie szansę od początku. Trochę uciekł Rysowi ten pierwszy set rewanżu, bo właśnie z Budzkim trochę złego się przy nim wydarzyło i zaczęło się od bodajże 4-11, a później Rysowia była w stanie na parę punktów się jeszcze zbliżyć, więc może z Czebulem od początku poszłoby to inaczej, byłoby trochę łatwiej, ale już idąc do przodu, liczę, że zacznie z Czebulem i jest to wartość na pewno odpowiednia, nie będzie tam brakowało na prawym skrzydle. Mam tylko jedną wątpliwość, to znaczy jak Rysowie zareaguje na jakiś kryzys mentalny, że są tak blisko pokonania wielkiego faworyta, a się z jakiegoś powodu nie udało. I jeszcze kwestia fizyki, to znaczy te mecze z Jastrzębiem według mnie były mega wykańczające fizycznie. Granie tych 10 setów na takiej intensywności myślę, że mogło Rysowie fizycznie dojechać, a czasu jest bardzo mało, no bo od soboty masz tak naprawdę pewnie dzień wolnego w niedzielę. Dzisiaj jakiś trening lekki i jutro już musisz grać ten mecz o brąz, bo też pierwotnie był chyba zamysł, że gramy w środę, więc tego czasu powinno być według założeń pewnie dzień więcej, a będzie nie tyle, ile by się oczekiwało, więc mam tylko wątpliwości po prostu, że Rysowia będzie mentalnie w innym miejscu niż w tym meczu z Jastrzębiem i fizycznie będzie słabsza, a to się przełoży na mniejsze zagrożenie z zagrywki. To jest moja jedyna wątpliwość, bo uważam, że są w dużo lepszej formie, aniżeli projekt Warszawa aktualnie.
Fantastycznie to chyba wszystko podsumował i uplastycznił Filip, bo ciężko się doszukiwać jakichś pozostałych elementów. Naprawdę fantastyczną formę zbudowała Rysowia, mówię najlepszą od COVID-u, tak bym powiedział. I oni jakby rośli w trakcie sezonu. Było to też widać przed playoffem, że oni rośli. I też jakby widać było, że mieli handicap, woleli wybrać Gdańsk niż Luk. I tutaj też pod tym kątem widać było, że wybierali, ale widać było po ich meczach w końcówce sezonu, że rosną. No i mówię, nawet kontuzja Boye nie pokrzyżowała planów z Treflem finalnie, tak? Mimo tego, że to były okoliczności, które pewnie dużo drużyn mogłyby złamać. Więc Resowie ma sporo w baku, moim zdaniem, fizycznie. Więc zacznie na Podpromiu. Myślę, że na Podpromiu zacznie od wygranej, bo regeneracją. Myślę, że szybko powrót był w normalnej porze. Okej, pewnie ciężko było zasnąć długo zawodnikom Resowi. No ale myślę, że cele jako brązowy medal, no to dla wielu zawodników plus ligi to będzie dalej duża sprawa. Pewnie parę osób będzie się żegnało też z tą publicznością w Rzeszowie, więc myślę, że Puchar, CEF, tu z brąz to będzie, Filip, myślę, że niezły sezon albo dobry sezon przed początkiem sezonu. Wszyscy by to wzięli chyba w ciemno versus poprzednie lata. Na pewno z ogromnym poczuciem dosytu tego, co się wydarzyło w sobotę w Jastrzębie, no bo były centymetry od realnej szansy na złoto. No a może być brąz i Puchar CEF.
Więc jakby jednym zdaniem forma po prostu po stronie RS-owi, konkretne elementy bym miał wskazać, to też pokazało nawet fajne zestawienie 11 osób Budzkiego z Treflem, a żadnego przeciwko Jastrzębiu. To pokazuje, że formacja przyjęcia Jastrzębia a Trefla to jest zupełnie inna kruchość. I tu jest też różnica, tak. według mnie na niekorzyść dla projektu, że tyle zagrywek tak posłanych przez RS-owie nie byliby w stanie zawodnicy projektu utrzymać w grze nawet, mimo nawet fantastycznego Wojtaszka. Uważam, że tam w tym korytarzu, gdzieś w okolicach Szalpuka, tam tych piłek asowych byłoby znacznie więcej, aniżeli naprzeciwko Jastrzębia.
To ja też bardzo podobnie, przy czym trochę mam tak, że z mojego doświadczenia te mecze o brąz się tak, wiem, że to zabrzmi oczywiście jako koszmarny truizm, ale rządzą się swoimi prawami. Przypomnijmy też, że inny już system rozgrywek zmagań o medale. Tutaj już nie będzie złotego seta, tylko trzeba wygrać no, dwa mecze, co najmniej dwa mecze. I czy to może być to 2-0, może być to 2-1 w meczach, ale nie ma już żadnych złotych setów. Tam o systemie rozgrywek moglibyśmy rozmawiać, ale to chyba nie jest ten moment i ta pora. Natomiast no, to już będzie takie rozstrzygnięcie, wydawałoby się bardziej obiektywne. Ale pamiętam też, nie wiem, na to covidowe zmagania o brąz, gdzie one też Skra kontra Projekt, które też toczyły się takim dziwnym rytmem. Wydawałoby się, że Skra już powinna po zwycięstwie w Kwarenie Ursynów to domknąć, potem w Bełchatowie Projekt z kolei wychodzi i nie wiem do końca, czy to będzie tylko i wyłącznie warstwa sportowa. Gdybym oceniał warstwę sportową, to bym powiedział oczywiście Resowia. Agresywniejsza zagrywka nie tylko agresywniejsza zagrywka, ale też i dużo jakości takiej defensywnej, bo nie można sprowadzać ich postawy z Jastrzębskim Węglem tylko i wyłącznie do tego, że serwowali. To nie chodziło tylko o serwowanie, chodziło też o to, że właśnie bardzo dobrze pracował blok. Resowia jest moim zdaniem w tym momencie w lepszym miejscu i dlatego stawiam na Resowie, ale tak jak mówię, wcale nie spodziewam się, że to będą łatwe mecze, wcale się nie spodziewam też, że to będą piękne mecze. Bo tak jak mówię, te mecze o brąz to z moich doświadczeń raczej nigdy nie były rarytasy sportowe. Wydaje mi się, że trochę wyprute drużyny, które już po prostu marzyły o tym, żeby ten sezon domknąć. No ale ja uważam, że po prostu Resowia, siła ognia, tak jak Zawiercie potrafiło serwować i odrzucić projekt od siatki, tak i Resowia powinna tym bardziej być w stanie to zrobić. No i dlatego Resowia.
Oddaję, Marek, racja, jeden as Budzkiego w pierwszym meczu był, więc nie 0, a 1, ale to i tak jest jakby inna skala niż to, co robił z Treflem Gdańsk, więc tak było rzeczywiście. O projekcie generalnie chyba da się czasem odczuć, że oni mentalnie chyba nie najlepiej działały na poziomie jakiegoś team spiritu. Gdzieś jak wraz z formą może trochę zespołowości tam mogło uciec, ale z drugiej strony właśnie jak powiedziałeś, Piotrek, mamy teraz etap, gdzie dzisiaj jest wtorek, w poniedziałek zacznie się granie we wtorek, w sobotę to już się zakończy, czyli za 5 dni będziemy mieli koniec sezonu, więc mogą jeszcze coś w takim składzie fajnego dobyć.
Jeszcze jedna kwestia.
Udział Wizy Mistrzów. i
właśnie.
Może się jeszcze zbiorą i dobra, panowie, co było, to było, Chrzanić to, chowamy to gdzieś tam do kieszeni, wychodzimy, robimy, co potrafimy najlepiej i mogą wyjść zupełnie z innym nastawieniem mentalnym. Może tak być, nie wiem, nie jestem pewny.
Brąz tak, to brąz, proszę. Brąz za ten sezon jest.
No i Liga Mistrzów.
Jeżeli zostajesz, to myślę, że bardzo chcesz, żeby ta Liga Mistrzów była u ciebie.
A Kuba Kochanowski odchodzi i myśli, że będzie chciał Ligi Mistrzów dla projektu? Bo wiecie, to jest zawsze takie zastanawianie się, jakby Kuba Kochanowski, wiemy, podobno idzie do projektu Warszawa, no i właśnie zależy, jak projekt wygra mecz o brąz, no to Kuba Kochanowski zagra w Lidze Mistrzów, a jak Rysowia wygra, to Rysowia zagra w Lidze Mistrzów, ale Kuba Kochanowski w Lidze Mistrzów nie zagra, pytanie, co jest lepiej, czasami po prostu siatkarze wolą mieć odpoczynek, niż jeszcze jeździć po jakichś dziwnych miastach w europejskich pucharach. Czy tak samo było ostatnio, jak jeszcze Lublin grał z Treflem o piąte miejsce? No to czy Mikołaj Sawicki i Kevin Sasak będą chcieli grać w Pucharze Challenge? Można było się na przykład zastanawiać.
To 6 punktów od tego jest Luke, by the way.
Tak, dokładnie. Dobra, typy. Dla kogo brąz? I tutaj bankieta, projekt 2-0 w meczach, projekt 2-1 w meczach, Rysowia 2-0 w meczach lub Rysowia 2-1 w meczach. Jaki typ?
Kuba. Rysowia 2-0.
Rysowia 2-0.
A ja myślę, że trzeci set zobaczymy na Torwarze, bo tam chyba te dwa mecze, bo to tak,
aha, w sensie, układ... aha, że trzeci mecz, dobra, zrozumiałem, przepraszam, cofam, tak,
tak, że, tak, że, tak, to ja myślę, że 2-1 i ale finalnie jednak Rysowia. No i mecz finałowy i też zastanawiałem się, jak ubrać w słowa i co w zasadzie powiedzieć przed tym meczem, kto jest moim faworytem. Myślałem, biłem się z myślami, ale jednak mimo wszystko uważam, że ciutkę wyżej ja osobiście postawię na Jastrzębski Węgiel. Po prostu wydają mi się być w ciut lepszej formie niż Zawiercie, ale też gdybym miał szukać takich argumentów czysto sportowych, to myślę, że na Butrynowi może trochę brakować warunków fizycznych na forsowanie się z Jastrzębskim Węglem. On jednak wybiera takie dość ostre kierunki, ciasne kierunki i nie wiem, czy będzie po prostu będzie miał kąty, gdy wyskoczy mu Kuber, czy Głader, czy Fornal, czy Patri na trójbloku, żeby je wycinać, więc tutaj spodziewam się jednak Butryna, szczególnie, że on nie pokazywał się z jakiejś fantastycznej formie w półfinale też, w playoffach jak do tej pory, więc myślę, że jego może zabraknąć, przy czym w finale Pucharu Polski to z kolei nie był problem, bo pomimo tego, że on nie grał dobrego meczu, to jednak ciężar gry poszedł na skrzydło lewe. Natomiast też nie spodziewam się meczów, które będą meczami spektakularnych, szybkich side-outów. Raczej skuteczność nie będzie bardzo wysoka, znowu trochę będzie pachnieć tym, co jak pachniały te półfinały właśnie Jastrzębia i Resowi, to nie jest 55-60% skuteczności, tutaj raczej wymęczone akcje, trudne akcje na wysokim poziomie trudności. No i właśnie, no to jakie atuty za Zawierciem w takim układzie, jeżeli widzicie atuty?
3 wygrane w sezonie. W pierwszej rundzie u siebie, potem no ten mecz rewanżowy, tam okrojony skład obu drużyn tak naprawdę w tym meczu, który był w Wielką Sobotę. Wygrany Polski, więc myślę, że 3 wygrane na 3 mecze to jest pewien handicap. Kwolek dzisiaj najlepszy przyjmujący półfinałów. Chociaż mówię, Fornal bardzo brada forma w playoffach i myślę, że niewiele słabsza, bo podobna do Kwolka, więc myślę, że tutaj ta kwestia. No i Bieniek był w stanie Hubera w każdym z tych meczów w jakiś sposób zatrzymać. W każdym z tych 3 spotkań to jednak z tej dwójki, acz był 2, w których grali, no to jednak z dwójki Bieniek, Huber, tych wieżowców ciut lepiej wyglądał Bieniek. Więc to są takie elementy, które gdzieś widzę. Natomiast oczywiście mecz Pucharu Polski to było przygotowane Zawiercie i Jastrzębie wypompowane, bo też mówili w wywiadach meczowych, jednak po tym absurdalnym tygodniu, wtedy co była Piacenza, Luk w półfinale i potem finał. Tak jak mówię, znaczy, co z Jastrzębiem w kontekście też finału Ligi Mistrzów, bo mam poczucie, że przed tym sezonem to był największy cel. Finał za 2 tygodnie, tydzień wcześniej finału. Jak to myśli, jak to próbuje zbudować Marcelo Mendes? Na pewno ma jeden wielki handicap, moim zdaniem Jastrzębie jedno. To się rozstrzygnie w tygodniu. Będą 2 lub 3 mecze. Nie będzie meczu 5, nie będzie trwania tego długo. Czy się zgadzam z tą wypowiedzią? Ja myślę, że Aluron też nie ma szczytu formy już swojego. Żadna z, moim zdaniem najlepiej w sezonie na siebie grała Resovia, a wszystkie inne drużyny już grały lepiej w tym sezonie. I teraz jest pytanie, kto na tych poziomie emocji będzie w stanie to zrobić. Do tego dochodzi jeszcze ten element, hala w Zawierciu, która moim zdaniem nie sprzyja drużynom przyjmującym wysoko nad siebie, no bo jest ryzyko sufitu, więc nie, to możemy się śmiać. Ale no, to też jest jakiś pewien handicap w kontekście Zawiercia. Ja na pewno powiem, że będzie gara 3, jak się śmieje, jak to mówią Włosi. Lubię to słowo w ogóle, gara, to jest dość ciekawe słowo. A co będzie dalej, to chętnie posłucham Was i gdzieś tam pewnie do końca zrobimy swoją wypowiedź, a wydaje mi się, że jeszcze zrobimy jakiś live przed rewanżami. Coś tak mi mówi noc.
Dużo dobrego zespołu, mam nadzieję, że wrócą do gara.
No dokładnie. I masz tu film swoją łacinę idealnie ujętą.
No, widzicie, jaki poliglota ze mnie się zrobił. Mam poczucie, starając się być chwilę na serio, więcej na środku może zyskać Zawiercie niż Resovia, bo Bieniek jest graczem, który atakuje na wyższym pułapie zasięgowym niż Kochanowski i Głos, którzy raczej idą na szybkość, a nie na zasięg, więc nawet jak ten Huber czy Gładr będą tak chcieli powielić taktykę przeciwko Resovi na to, co będzie przeciwko Zawierciu, to Bieniek mimo wszystko tym zasięgiem będzie w stanie trochę więcej na środku ukłuć, co też powinno dać trochę oddechu na skrzydle. Trochę nie jest atutem Zawiercia wzrost, a te długie ręce właśnie Gładyra, Hubera sprawiają, że potencjalnie tam może być dość ciężko dla nich. Sam Butren też, Kuba, Piotrek, powiedziałeś o tym, że masz trochę wątpliwości co do tego, czy on będzie w stanie dobrze na tym bloku Jastrzębskim funkcjonować, więc jakoś zaczyna mi się to wszystko składać w to, że Jastrzębie będzie dla mnie faworytem. Myślę, że to będzie, jak powiedziałeś też, Kuba, gara 3, ale ze wskazaniem na Jastrzębie. Przede wszystkim właśnie przez tę ich strefę jakby defensywną, czyli Zawiercie chyba może mieć trochę kłopotów w ataku w tym graniu. Nie widzę to za bardzo, żeby mógł sobie wyserwować, bo skoro Resovia koniec końców niewiele brakowało, ale sobie nie wyserwowała, bo to jest Jastrzębiec w finale, no to mówiliśmy o tym ustawieniu takim piekielnym Zawiercia, że jest tam Tavares, później idzie Kwolek, idzie Bieniek i po Bieńku jeszcze
Butryn.
No ale w takim razie weźmy Resovię. No to tak naprawdę Drzyzga przygotował formę na zagrywce, nie wiem czy formę życia w serwisie, ale naprawdę ciężką rękę miał Drzyzga na zagrywce w tym meczu, w tym graniu z Jastrzębiem. No to masz tak naprawdę z Resovię tylko odejście, chwilę oddechu na zagrywce Kłosa, który czasem też hybrydę wrzuci, ale głównie to jest flot, więc masz teoretycznie, przyjmiesz flota, dobrze skoncentrujesz się, masz to jedno obejście przeciwko Resovii takie luźniejsze, a pozostałe to też jest moc zagrywki, więc to nie wychodzi na to, że Zawiercie będzie w stanie lepiej koncert niż Resovia. Nie wydaje mi się, żeby tak było.
Piotrek, a myślisz, że lepiej będą prowadzić drużyny trenerzy niż kierowca autobusu komunikacji miejskiej w Zawierciu, który wjechał cię w dworzec?
Czyli musi się wyostrzyć. Wiesz co, mam nadzieję, że Miguel będzie lepiej prowadził grę niż prowadził autobus kierowca, więc mam nadzieję, że ten autobus zawierciański jednak się nie wykolei. Ale to jest, myślę, że też bardzo... Ty już powiedziałeś o Fabianie Drzyzdze na zagrywce, ja powiem o Fabianie Drzyzdze w kontekście podejmowanych decyzji i prowadzenia gry. Pomimo tego, że środek był pilnowany, no to trzeba przyznać, że Drzyzga bardzo umiejętnie, że tak powiem, rozwadniał i wiązał blok na środku. Trochę to wynikało z założeń taktycznych, ale wynikało też z tego, że po pierwsze nakładane pipy, zresztą robi to też Jastrzębski Węgiel, tak? To w ogóle jest też charakterystyka, moim zdaniem, Jastrzębia już od jakiegoś czasu, że może nawet nie zawsze środek, a pipe jest tym rozwiązaniem, które jest nawet częstsze i lepsze, skuteczniejsze, jeżeli chodzi o, powiedzmy, pierwsze tempo, jeżeli można tak to uprościć. No i właśnie to jest dla mnie pytanie o kluczową postać, być może Miguela właśnie. Co on zrobi w sytuacji, w której będzie miał bardzo trudny blok? No bo nawet dobrze przyjmująca Resovia i dobrze prowadzący grę Drzyzga finalnie dali Jastrzębiu zrobić 30 bloków punktowych w 10 setach. Cały czas, mimo wszystko, tam 18 i 14, jeżeli dobrze pamiętam.
Weźmy też pod uwagę a propos finału Pucharu Polski, że tam Szymura grał z kontuzją, o czym było mówione, więc to pamiętam takie, mam jakieś tam przybłyski, że tam kapitalnie czytali to Nuttiego, tylko to mogło wynikać z tego właśnie, że miał ograniczony komfort gry, bo trzeba było gdzieś trochę oszczędzać szymurę, więc to mogło działać na korzyść zawiercia, teraz może już tak nie być.
Dokładnie, więc nie wiem, jaki będzie w ogóle, to jest w ogóle, ja możemy się zastanawiać, natomiast jestem ciekaw, czy jeszcze w ogóle sztaby mają jakieś asy w rękawie, czy to już jest po prostu granie tym, co masz. No bo tak jak mówię, na przykład w pokerze Polski Miłosz Zniszczą był bardzo aktywnie wykorzystywany i często, i był bardzo skuteczny, co jest takie trochę nieintuicyjne, bo się wydaje, tam Miłosz, nie będziesz kreować Miłosza Zniszczoła na MVP finału Pucharu Polski, a to jednak się udało, tylko pytanie, czy udało się raz. Na pewno bardzo trudne warunki pracy będzie mieć Bieniek, niby atakuje na wysokościach, ale jest Huber po drugiej stronie, jest bardzo dobrze pomagający na środku i na bloku na pajpie Fornal. Więc to są takie argumenty bloku punktowego, który ma Jastrzębski Węgiel, natomiast no, Zawiercie jest drużyną z kolei wybloku. Tylko, że wyblok to nie jest jeszcze punkt, tylko trzeba jeszcze zorganizować.
Czy Kuba, słyszałeś Piotrka, bo chyba coś się u Piotrka z dźwiękiem zadziało. Kuba, coś
nie, wszystko było okej, chyba jakieś ostatnie słowo było ucięte.
Okej, to możliwe, że chwilowo mikrofon Piotrka za nie mógł, więc musimy przejąć posiadanie mikrofonu.
Tak, to jakby nie, say no more. Kwestia, która się pojawia. No tak jak mówię, ja chętnie patrzę na Puchar Polski, wy mówicie, no niekoniecznie. No bo a Jastrzębie po trzech meczach pod rząd, wtedy w tym tygodniu wyniszczających czy dwóch, i o to też pytałem Bernardo Nuttiego, czy da się być możliwy w ogóle gotowym na trzy spotkania w tygodniu, a z drugiej perspektywy brak szymury. No ale czy taka gra Zawiercia Karesowi nie wystarczy Zawierciu, żeby sięgnąć po złoto? Dokładnie, bardzo zbliżona gra do tego, co grała Resowia?
Wiesz co, zamieszałem się w rozumieniu twojego pytania. Czy taka gra,
jak przeciwko
Resowi, wystarczy na Zawiercie, tak?
Tak, nie, czy inaczej, czy jak zagra Zawiercie tak samo jak Resowia, to czy nie wygra złota?
No, jak zagra tak samo jak Resowia, Jastrzębski Węgiel tak samo jak zagrał, to nie wygra. Wiesz, jakby idąc...
Wyjdzie Gładry, zatrybuje 6 zagrywek dobrych z rzędu i Jastrzębie wygra złoto. Już to gdzieś widziałem niedawno.
Zobaczyłem po włosku pytanie, to już wiesz, się języki zaczęły mielić, nie?
No batuta tam na pewno, Resowia minimalnie batuty jeszcze zabrakło, nie, z włoskiego.
Tak i...
Jeszcze mi się przypomniało.
Czemu rato?
A tak serio, to też... bo chciałem też wrzucić wątek, że jeszcze do niedawna miałem takie poczucie, że trener Winiarski nie dowozi wyników w Zawierciu, to znaczy mecz o brąz przegrany, Puchar Polski w zeszłym sezonie przegrany przez, wiadomo, też między innymi absencję Tavaresa, z Ligi Widzę Mistrzów nie było za ciekawie, teraz też zaczęło się nieciekawie, bo odpadli po złotym secie z Resowią. No ale w końcu dowiózł, jakby ma to trofeum w kablocie, więc widać, że trener Winiarski już jest w stanie przygotować zespół na ważny moment sezonu, bo to po prostu zrobił, udowodnił. Natomiast koniec końców mam wrażenie, że w takim graniu na dłuższy dystans, ale w krótkim czasie, Mendes mimo wszystko ma więcej trochę doświadczenia niż Winiarski. To może też być jakiś aspekt, który zadecyduje o tym, jak będą obie drużyny wyglądać, bo póki co wydaje mi się, że na dzisiaj Jastrzębie było w lepszej dyspozycji na swojej skali formy niż Zawiercie na swojej skali formy. Pytanie, co będzie za chwilę.
No i właśnie, i wiecie, no zazwyczaj jest też kwestia side-outu. Nie, tak, Filip już to powiedziałeś, więc tutaj tylko powtórzę to, co ty mądrze powiedziałeś i też się z tym zgadzam. Nie sądzę, żeby Zawiercie miało więcej artylerii na zagrywce niż Resowia zaprezentowała. Jakby co jeszcze, jaki procent przyjęcia pozytywnego miałoby zrobić Jastrzębski Węgiel? Może więcej zagrywek punktowych, i tutaj z kolei, Kuba, ty wspominałeś o suficie i to jest na pewno jakiś tam element, że tego, nie wiem, może więcej ognia, większa zmienność na zagrywce. Natomiast, no mówię, no dla mnie Miguel kluczowy. Niby...
Pan Puchar zaczął fantastycznie finał.
Niby Zawiercie, to znaczy to też nie było jakieś spektakularnie skuteczne Zawiercie w meczach z projektem Warszawa. Wydawałoby mi się z przyzwoitego raczej przyjęcia, które miał Tavares. No mówię, Gdybym miał to sprowadzić do po prostu jednego zdania, to ta siła defensywna takiego bloku punktowego Jastrzębskiego Węgla po prostu przeważy. Myślę, że Zawiercie będzie mieć problemy z side-outem. Cały czas nie jestem przekonany, czy Kwolek będzie sobie radził na bloku przez Patriego i Hubera, bo to jest jednak zupełnie inne granie niż granie chociażby przez... Wiadomo, w Toniutti jest to analogiczne, ale nawet granie przez Bołądzia. Myślę, że czy Wronę, myślę, że jest zupełnie czymś innym w obecnej formie fizycznej tych zawodników, więc spodziewam się po prostu problemów z side-outem Zawiercia i myślę, że to będzie decydujący element, czyli Jastrzębie nie będzie bardzo skuteczne, ale jednak ciutkę skuteczniejsze w tym trójmeczu, bo ja stawiam na 2-1 dla Jastrzębskiego Węgla, tego sobie życzę po prostu, żebyśmy zobaczyli trzeci mecz, a szczerze bez specjalnego znaczenia dla mnie, kto to
wygra. Mówimy o rosnącej formie fizycznej w ataku Kwolka i tak sobie na osi czasu układając jego wzrost dyspozycji, to weszło dosłownie w dniu momentu finału Pucharu Polski. Wcześniej Kwolek się trochę męczył. Ja się zastanawiam, może się doszukuje nieistniejącego, ale potencjalnie te kilka dobrych meczów jego w ataku pozwoli po prostu Jastrzębiu nabrać materiału, co zrobić, żeby te jego ataki jakoś niwelować. I potencjalnie to może jakby przysporzyć trochę korzyści Jastrzębiu, że wtedy jeszcze to był Kwolek, który nam się narodził jako znowu gracz na wysokim poziomie w ataku i trochę nas to zaskoczyło. Nie do końca wiedzieliśmy, jak na to zareagować. A teraz już mając te ileś tam meczów do obejrzenia wideo, po prostu będą w stanie na to się lepiej przygotować. To może być potencjalny szkopuł właśnie też w grze Kwolka. Nie wiem, może już doszukuje się tego, czego nie ma.
No tak, ja sobie poradził w tym meczu Pucharu na tym bloku, więc myślę, że to jest dalej możliwe. Ja myślę, że będzie też 2-1, ale chyba dla Zawiercia. Ja na pewno tak, bo mówię, liczę, że coś jeszcze nagramy przed rewanżami, więc myślę, że w środę wygra Zawiercie.
Jedna rzecz jeszcze, bo w sumie Rafał wrzucił nazwisko Toniutti. Pamiętam, co się wydarzyło rok temu. Według mnie sporo złego, albo sporo na kark Toniutti'ego należy zrzucić za finał Ligi Mistrzów, gdzie z Jastrzębiem się przyjechało po trakcie w Mistrzostwach Polski w Puzlidze, a przegrało po tiebreaku finał Ligi Mistrzów, a teraz z kolei ciężko mi oceniać Toniutti'ego ten mecz, bo tam było niewiele okazji do kreowania, tam było większe po prostu wystawianie, tam było generalnie dobiec do piłki, wystawić na skrzydło, bo niewiele więcej może z takiej piłki zrobić, więc ciężko mi oceniać jakąś wirtuozerię Toniutti'ego i czy on będzie w stanie gubić blok Resowi, no bo tych okazji do gubienia tak naprawdę było nie tak dużo, więc potencjalnie jeszcze ten aspekt Toniutti'ego to może zagrać, że po prostu przytrafi mu się któryś słabszy mecz.
I tutaj znowu ten format jest już mniej losowy i wydaje mi się, że nie wiem, czy Zawiercie wygra ten pierwszy mecz, no ale któryś wygra. Dobra, Kuba, Filip, wasze typy w meczach? Niech to wybrzmi.
2-3, Jastrzębie 2-1.
Okej, okay, czyli ty Kuba na Zawiercie.
Ale bliżej mi do 2-0 dla Jastrzębia niż 2-1 dla Jastrzębia, czyli jestem tak pół na pół, że będzie trzeci mecz, ale faworytem jest dla mnie większym Jastrzębie.
No i co, jeszcze jakieś wątki do poruszenia, czy już zamykamy i budujemy jakiś energię?
Una demanda Serie A chyba była.
Tak? Była demanda na Serie A, no to najpierw wróćmy tak na chwileczkę do tych półfinałów, w których szokującą sytuację mieliśmy z to odpadnięciem Trentino. Nie potrafię sobie tego do końca wytłumaczyć. To jest trochę tak, jakby Jastrzębski Węgiel odpadł z Resowio. Ale nie, jednak nie. To trochę jakby Jastrzębski Węgiel odpadł z Lukiem Lublin. Tak myślę i nie jestem w stanie sobie tego do końca wytłumaczyć. Nie wiem, czy wy macie jakieś wytłumaczenie, czy to jest po prostu już kontuzja, zgaśnięte fizycznie lewe skrzydło, problemy Aquarone. Nie wiem, ale to jest
piąty
coś,
mecz, 162 ataki w piątym meczu, to jest absurdalna liczba, u nas było 130 przy 5 setach.
Monza, ja to liczyłem, która... pamiętam nawet, przepraszam Kuba, właśnie, bo mi ta liczba padła do głowy, nie chcę jej zapomnieć, bodajże 1,75 ataku na jedną akcję przepadało przy niezepsutej zagrywce lub bez asa, czyli generalnie każda akcja to były co najmniej dwa ataki uśredniające. No mega dużo tam było atakowania, dużo ponad przeciętnie.
Absurdalna rywalizacja po 2-0 w rozmowie z Michałem Kopcińskim mówiliśmy, że jest pozamiatane, właśnie na 3-1 ta wygrana Trento w meczu bez błędu, bez bloku, z 15 blokami własnymi, tak? Przecież to był mecz, gdzie oni mieli 15 bloków, a rywal pomylili się raz i rywal zablokował 3 razy i dołączył Mar i zagrał na 3 Ekeli, a myślę, że Soli to Janek często podkreśla, że Sali niestety się nie sprawdza zbytnio w tym sezonie, bo co ważny mecz to przegrywa i drużyna błyszczała w fazie zasadniczej, on orał, w ogóle nie grał Magalinim, nie grał rezerwowymi, a ten Magalini wchodzi i właściwie z Milanem nie wygląda tragicznie, więc nie wiem dlaczego z taką Padwą, czy z Taranto, czy z kimś tam on w ogóle nie rotował. To takie decyzje...
w którymś meczu z Monzą i słabo to wyglądało też.
No tak, oczywiście, no ale wiesz, no, wydaje mi się, że na Taranto, na Padwę, na Modenę nawet można było próbować Magalini mi trochę dać odpoczynku, bo sytuacja jest taka, że wraca z Pertoli i już to wygląda lepiej z Micheletto, jeżeli chodzi o skuteczność, bo wydaje mi się, że on się bardzo męczył za Quarone. Bo to, co zawsze mówimy, no słabszy rozgrywający, tak jak, nie wiem, no ci rozgrywający, którzy nie są idealni, na przykład Piotrek jak Tuaniga, no to co, świetnie środek i pipe, nieźle prawe, dużo gorzej lewe. I to było przykład, mi się wydaje, jak Quarone po prostu i wrócił z Pertoli, Micheletto wygląda dobrze, ale pytanie, jak jego zdrowie, no bo jest nim orane non-stop. Lavia ma problem z brzuchem i nie wiem, czy w ogóle wróci, w ogóle czy na finał Ligi Mistrzów wróci. Wydaje mi się, że pewnie będą chcieli, żeby na finał Ligi Mistrzów wrócić, ale wiemy, jaka to jest kontuzja, na przykładzie szerszenia, bardzo trudna. Trentino dało wszystko, żeby wejść do finału. Przecież było 0-2 i 15-10 dla Monzy bodajże, tak? W piątym meczu. A oni wrócili w trzecim secie, w czwartym secie i wydawało się, że to wezmą i znowu mieli 11-10. O centymetr atakuje po bloku Lepki, piłka spada centymetr na aut, jest po 11. Znowu wychodzi Monza na prowadzenie. Ma dwie piłki światowe, dwie broni Trentino. Spertoli na zagrywce nie trafi o parę centymetrów i tak naprawdę finalnie to mówię, po mądrej zagrywce Krellinga i złej wystawie Aquarone, Micheletto łatwo plasuje i się kończy to wygraną Monzy. No myślę, że mówię, trochę historia podobna jak z projektem, to Trentino, ale też nie zwalałbym tylko na fizykę. Po prostu wydaje mi się, że w tej konfiguracji Włosi zawsze męczą się z Japonią. Myślę, że gracze włoscy to nie są gracze idealni na dobre broniące drużyny i to jest myślę, że pewien problem. Sami dobrze bronią, ale też z drużynami dobrze broniącymi też nie radzą sobie idealnie, więc na sztacheciarstwo są fantastyczni, a na myślę, że na drużyny dobrze broniące to jest problem. Myślę, że w ogóle finał Ligi Mistrzów to też będzie mecz bardzo wielu obron i bardzo długich akcji.
Trochę na ziemski powód wrócił Lavia, który grał przez jakiś czas blisko końca sezonu fantastycznie, a trochę zaczął słabnąć i może to też po części było jakimiś już wtedy pojawiającymi się dolegliwościami brzucha, które w końcu wpłynęły na to, że finalnie on wypadł z grania. Trento tłumaczy, że to nie jest groźny uraz, więc podejrzewam, że prędzej czy później on już do siebie dojdzie na tyle, że będzie w stanie wybiec na boisko. I kolejna kwestia, już to jakby jakiś czas temu mi się w głowie wykluło, nie wiem jak to potem dosłownie wyglądało w tym meczach Trentino, bo już aż tak na to nie zważałem. Faktem jest, że z Bertoli powoli wraca do grania, ale miałem takie poczucie, że jak wchodzi rozgrywający z teoretycznie trochę niższego poziomu, aniżeli ten podstawowy, to na dystansie paru meczów jeszcze da się w miarę jego grę, jego niedostatki ukryć. Ale im dłużej to trwa, tym po prostu zaczyna negatywnie wpływać na drużynę. Tak było z Gilem, który zaraz po wejściu do Zaksy, przecież Zaksa tym nie wyglądała źle. Dopiero po którymś meczu z kolei przytrafił mu się najgorszy jakiś jego mecz generalnie w Zachsie chyba z Olympiakosem i potem to już wyglądało słabo. Tak było z Kozubem, który na początku nam się wydawało, że Rosowetny nie gra jakoś źle, że nawet trochę wygląda lepiej niż z Rzezgą, ale to było do czasu. I w końcu
kwestia rozpisania właśnie.
No właśnie, tak samo jest teraz za Quarone. Przy na początku nie mieliśmy wrażenia, że to jest jakiś parodysta. Ale przyszło
nie,
parę
spotkań. Nie, ale sobie robili krzywdę sami.
Chyba też dalej nie mamy poczucia.
Dalej nie jest, ale już to nie jest pewnie jakby na tyle groźne Trento niż z pierwszych meczów za Quarone. Być może. Taka jest moja teoria. Podałem 3 przykłady, czy to się zawsze sprawdzało, nie wiem, ale tak jest do głowy.
Absolutna porażka tej drużyny, no bo wiesz, robisz 20,2 bilans w lidze w zasadniczej, robisz w Lidze Mistrzów 10-0 bilans i tak naprawdę 30 z 32 spotkań nieważnych wygrywasz, czy jakoś tam mniej ważnych. A potem kończysz tak, bez Pucharu Włoch, nawet bez finału, kończysz bardzo możliwe, że bez medalu i Ligi Mistrzów, bo nie wiem, jak wyjdzie ta rywalizacja z Milano. Tu też mieli...
Na razie też jakby ktoś nie śledził,
nie,
jest
no, ale wiesz,
jeden
mieli,
do jednego w meczach
dwa, i... 2-2 i 8-3. Mieli 2-2 i 8-3 w tiebreaku, tak? Potem mieli 7 piłek meczowych w tiebreaku, tak? Tylko 5 razy psują zagrywkę, więc myślę, że duży dołek, czy... Tak jak mówię, ta drużyna z formy, która przyjechała na podpromie, mogłaby ograć łatwo Jastrzębie. Dzisiaj myślę, że jest z drugą stronę zupełnie, że łatwo Jastrzębie ich ogra.
Tutaj wywołany jestem na czacie, że sugerowałem, że zmiana rozgrywa Tranek, że pokażemy to, żeby nie było, że zmiana rozgrywającego nie powinna za bardzo zaszkodzić takiej drużynie jak Trento i dalej uważam, że trochę nie powinno. Jakby ja nie wiem do końca, czy jesteśmy w stanie sobie wszystko wytłumaczyć. Wiecie, no cały czas mówimy o sytuacji, w której Trentino miało 2-0 z Moncą. I nie wiem, czy wszystko upraszczałbym teraz tylko i wyłącznie do tego, że nagle Aquarone, wiecie, po trzech dniach przestał grać dobrze. To co, to do tej pory grał dobrze? Raczej wydaje mi się, że trochę soli nie wykazał się chyba wystarczającą elastyczności, też zrozumieniem tego systemu gry na trzech przyjmujących. Wydaje mi się, że troszeczkę namieszało to może gdzieś tam w rozpisaniu gry blok obrona w Trentino. Tak, przynajmniej takie miałem poczucie też, że może też po prostu Trentino fizycznie zgasło, bo też to troszeczkę tak wygląda, że ta liczba tych ataków i liczba tych obron powoduje, że po prostu nie są w stanie dobić się, nie byli w stanie dobić się do parkietu Moncy. Więc nie wiem, czy sprowadziłbym wszystko tylko i wyłącznie do Aquarone. Natomiast wiecie, no nikt nie mówił i nigdy nie mówiłem, że to jest lepszy rozgrywający od Bertoliego. Po prostu raczej wierzyłem w system gry Trentino, a nie to, trochę że Aquarone jest świetny.
Trochę idą drogą zeszłorocznej Perugii, która też zachwycała w fazie zasadniczej, a skończyła na szóstym miejscu, przegrywając jakby piąte miejsce zajęła Monza, dzięki temu grała w Pucharze Challenge, więc teraz zanosi się na to, nie wiadomo jak wyjdzie Liga Mistrzów, nie wiadomo czy to będą brąz, ale że mogą być dużymi przegranymi tego sezonu. No i ktoś napisał, że będą mieli medal Ligi Mistrzów. No tak, mają już dwa srebrne medale po tym, jak im polska siatkówka wybiła z głowy najwyższy stopień podium, potencjalnie za chwilę mogą hat-tricka zaliczyć.
Natomiast ja myślę, nie... że wiesz, jeszcze, mogę Piotrek, sorry, tylko że nie. Dla nich ta porażka z Milanem w tym tiebreaku to jest dramat, bo tak mogliby zamknąć trzech i mieć 10 dni wolnego, a tak będą grali co najmniej tak długo jak Jastrzębie, tak? Bo też będą grali w sobotę, a jeszcze nie daj Boże będzie piąty mecz, to będą grali we wtorek, więc jakby no orka fatalna jakby dla wiesz, zmęczonej drużyny.
Nie, no czekaj, to, ale co to jeszcze ten? A te faktycznie grają jeszcze o trzecie miejsce, tak. Myślałem, że bo czasem było tak, że Włoszech nie grali w ogóle o trzecie, dobrze kojarzę? Chyba jakoś tak było.
Tak było,
że
decydowała tak było
w poprzednich finałach.
Okay. Tak, a tak, teraz mamy 1-1 w meczach tak. I dwa tiebreki były.
Po tak, skupiałem przez chwilę, bo tak mówię, o jakich meczach wy mówicie, ja też nie będę ukrywał, że akurat o brąz nie śledziłem w ogóle. Natomiast jeszcze Monza, no to nie jest tak, że oni, jak się okazuje, znaleźli patent tylko i wyłącznie na Trentino, tylko coś tej drużynie zaskoczyło na tyle dobrze, że byli też w stanie zasłużenie ograć u siebie Perugię. Więc to już nie jest tylko drużyna, o której mówimy, że ona wykorzystuje słabość Aquarone, tylko może i może w ogóle coś jest z tą czołówką włoską po raz kolejny, że wydaje mi się, że gdyby ich wsadzić do Plus Ligi, to nie powąchaliby poziomu zaprezentowanego przez Jastrzębski Węgiel Czeresowie w półfinale. Moim zdaniem.
No, ale to jest lepsza drużyna od Luku, mimo wszystko.
Monza? Mhm. Nie no, myślę, że jest. No wiesz, nazwiska mówią same za siebie i tej wyrównanej ligi możemy im trochę zazdrościć, takiej, że tam z piątego, szóstego miejsca jesteś w stanie uszczknąć, co pokazuje czy Mediolan, czy Monza, ale jeżeli chodzi o tę ścisłą czołówkę, no to myślę, że te wyniki też mówią same za siebie. No jeżeli drużyna w takim składzie jak nie wiem, Marlepki, Galassi, Kreling jest w stanie, no nie wiem, grać w finale i w sumie mieć 1-1, no to nie wiem, jak dobrze to świadczy o Semeniukach, Leonach i Płotnickich.
Kończymy.
Dziękujemy bardzo za live'a, jak zwykle tam godzina 15 się obrobimy, no ale troszeczkę tematów jeszcze pobocznych w tym Liga Włoska musiały wejść, ale obiecaliśmy ostatnio, więc wywiązujemy się z danego słowa. patronite.pl/6set to jest link, pod którym możecie wejść i nas wesprzeć finansowo. Na przykład wsparcie finansowe pomoże nam dostać się do Zawiercia, bo będziemy z Kubą w środę w Zawierciu i musimy tam pojechać pociągiem i musimy znaleźć sobie jakiś nocleg i musimy też wrócić do Warszawy, więc na przykład to są takie rzeczy, na które środki finansowe będą szły. Dajcie znać oczywiście w komentarzu pod filmem, kto jest waszym faworytem zmagań w sumie i w Lidze Włoskiej i w Lidze Polskiej. No a my spotykamy się pewnie tak mamy nadzieję, że w przyszły piątek i to będzie jeszcze przed meczami numer 2 i potencjalnym meczem numer 3 w rywalizacji o medale w Plus Lidze.
W ten piątek.
No przyszły, czyli jakby
najbliższe.
Przyszły, czyli najbliższe, tak, żebyśmy doprecyzowali, ale to jeszcze jest taki plan na 80%, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu, no i może uda się to zrealizować, tak powiem, fizycznie we trójkę. Dziękujemy za dzisiaj ze studia w Warszawie, żegna się z wami Piotr Złoch.
Ze studia w Rzeszowie wielkie dzięki, Filip Korfanty, cześć.
Dziękuję ślicznie, Kuba Lewandowski.
I plansza patronów.